Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Jesteśmy w pięknym miejscu na północy Polski, bo w Elblągu, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie dziś odbywało się spotkanie rodziny Radia Maryja. Wiele, wiele jeszcze rocznic temu towarzyszyło, bo... Ale zresztą zaraz tutaj ojciec proboszcz nam opowie o tych rocznicach. Na pewno przyjdzie czas na to wszystko, bo są z nami gospodarz dzisiejszych tutaj naszych obchodów, dzisiejszego spotkania rodziny Radia Maryja, ojciec Piotr Wiśniewski, redemptorysta, właśnie proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski i kustosz sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu, a także przełożony wspólnoty elbląskiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami pani Cecylia Orych, pedagog, odpowiedzialna za biuro Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, które to obchodzi już 20-lecie to biuro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I jest pan Marek Pruszak, wiceprezydent Elbląga, pedagog. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja.
Pewnie tak świeżo po wyborach jeszcze.
Tak, bardzo świeżo, po wczoraj.
No właśnie, i jak czekamy, tak?
Czekamy na oficjalne, ale z nieoficjalnych mamy dobre wieści. Także nasz prezydent, pan Jerzy Wilk, jest do przodu, przechodzi do drugiej tury z dużą przewagą, także jest szansa duża i mamy przewagę z nieoficjalnych wyników w Radzie Miejskiej, co dla Elbląga to jest poważne wyzwanie i nowość.
Nowość. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich Elblążan na samym początku, a temat dzisiejszych rozmów to sanktuarium, miejscem modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego. I będziemy ogólnie mówić pewnie o sanktuariach w tych rozmowach, ale też i będziemy się skupiać na tutejszym sanktuarium w Elblągu, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No i patriotyzm, bardzo ważna wartość, bardzo ważna rzeczywistość w naszej ojczyźnie. I ten patriotyzm przy sanktuarium.
Szczególnie w listopadzie po 11, po święcie niepodległości, można o tym rozmawiać i trzeba.
I również nawiązując do tego, co ojciec Marcin tutaj powiedział, to chciałbym tak nawiązać, że tych rocznic trochę się nazbierało. Od tej może najstarszej, bo 777 lat Elbląga. Przez cały tutaj te 7 miesięcy było bardzo wiele wydarzeń na terenie Elbląga i warto byłoby o nich też może tam gdzieś chwilę, panie wiceprezydencie, powiedzieć. Kolejna rocznica to odzyskanie niepodległości Polski, 96. 25. rocznica chóru Redemptorist.
Który się tak pięknie uświetniał tą uroczystość.
Tak.
Bardzo ładny chór.
I 20-lecie biura Radia Maryja oraz ta najmłodsza lecie, pierwsza rocznica utworzenia sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu. Chociaż jeszcze, jak tak patrzyliśmy w nasze księgi, kroniki, to doszliśmy do kolejnej jeszcze rocznicy, 65. rocznica pierwszego pobytu redemptorystów w Elblągu, kiedy to ogłosili misję dla wszystkich kościołów i kaplic elbląskich. I poprzez to po kilku latach tutaj się znaleźliśmy.
Ale sanktuaria są starsze. Cieszymy się, że jesteśmy w tym sanktuarium, ale są starsze w naszej ojczyźnie, nie tylko w ojczyźnie, ale na całym świecie. I coś jest takiego właśnie, że one jednak kultywują ten patriotyzm. Jest ta modlitwa za ojczyznę w tych sanktuariach, że to sanktuarium oddziaływuje na patriotycznie na wiernych. Pan wiceprezydent.
Tak, ale może zacznę troszkę inaczej. Ojczyzna to samo życie, jak krew bije w tętnach, jak serce w piersi uderza, jak myśl w mózgu przepływa. Tak w nas żyje ojczyzna. Tak pisał Stefan Żeromski, pisarz wybitny. I chciałbym zacząć może ogólnie od patriotyzmu. Skąd się to wzięło? Było takie sympozjum na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bodajże w styczniu. I tam ciekawe rzeczy padły o patriotyzmie, a mianowicie profesor Piotr Jaroszyński w referacie o patriotyzm w kulturze polskiej wyjaśnił pochodzenie patriotyzmu. Okazuje się, że po raz pierwszy pojawia się to pojęcie w starożytnej Grecji w poezji Homera. Kultura chrześcijańska przejęła to dziedzictwo patriotyzmu. Natomiast samo słowo patriotyzm wywodzi się od patria, ojczyzna, a patria z kolei od wyrazu pater, ojciec, i oznacza oczywiście umiłowanie ojczyzny. Umiłowanie aż do końca, aż czasami do poświęcenia swojego życia.
Umiłowanie ojczyzny, patriotyzm i no i miejsce na ten patriotyzm w sferze tej duchowej, w sanktuariach.
W tych miejscach, które rozumie Kościół jako szczególne miejsce, bo aprobata jest potrzebna ordynariusza miejscowego, biskupa, gdzie przychodzą następnie bierni, gdzie dotykają tej strony duchowej. Bo samo sanktuarium jako kamień byłoby jeszcze martwe. Ono zawsze potrzebuje człowieka. Człowiek, który spotyka się z Bogiem i jednocześnie spotyka się z drugim człowiekiem i tworzą wspólnotę. Tą wspólnotę z Bogiem, ale też i wspólnotę z drugim człowiekiem, tą też wspólnotę narodu, gdzie patriotyzm jest bardzo ważny, bo bez niego nie mówilibyśmy o kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Jak słyszeliśmy dzisiaj też na kazaniu księdza biskupa Jacka Jeźwierskiego, to po powstaniu styczniowym gdzieś tak ta modlitwa za ojczyznę się szczególnie pojawiła. I myślę, że każdy sanktuarium, patrząc też przez pryzmat apelu jasnogórskiego, Jasnej Góry, kiedy widzimy tam przy ołtarzu naszą flagę biało-czerwoną. Ten znak, że jest to miejsce modlitwy za ojczyznę.
Właśnie najstarszym polskim sanktuarium i najbardziej kojarzącym się z polskim patriotyzmem jest sanktuarium jasnogórskie. I dlaczego właśnie to miejsce jest takim szczególnym znakiem umiłowania ojczyzny? Myślę, że przede wszystkim świadczą o tym pewne wydarzenia historyczne. Obrona Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki, znaki patriotyzmu bardzo mocne, jak Ryngraf, Rodło czy Kotwica. I tu warto wspomnieć, że ci najwybitniejsi polscy królowie, jak Jan III Sobieski czy Jan Kazimierz, oni wiedzieli, dlaczego warto miłować ojczyznę i szukać tego źródła tej miłości właśnie w sanktuarium jasnogórskim. Zawierzali wręcz cały naród polski śluby Jana Kazimierza. I Jan III Sobieski, taki szczególny obrazek, kiedy on przed bitwą pod Wiedniem w lipcu 1683 roku jedzie na Jasną Górę i służy do mszy. W dużej komży, dzwoni dzwonkami i modli się o zwycięstwo. A później, 12 września, wygrywa pod Wiedniem. Ja myślę, że to Matka Boża wybrała sobie to miejsce i w jakiś sposób szczególny umiłowała naród polski.
Wspomniany Jan III Sobieski, niesamowita postać, tak mi się od razu skojarzyło, czyli król, tak, głowa, miał prawo, nie wiem, kogoś wtrącić do więzienia, miał prawo ułaskawić, i tutaj służy w tym momencie, no taka może podpowiedź dla niektórych rządzących, w tym momencie, aby brać i czerpać wzorce z tych najlepszych, z tych, którzy no, się wsławili i są poważani chyba w całym świecie, no bo przecież to taka postać jak Jan III Sobieski. Ale idziemy dalej, bo mamy te sanktuaria, mamy tą modlitwę. I to, co tworzy sanktuaria, ojcze proboszczu, to nie tylko kustosz, tak? czy dekret księdza biskupa, który jest bardzo ważny, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie. To jakoś idzie w parze, bo nawet ta Jasna Góra, to nie tyle, że i też ojcowie Paulini pięknie to wszystko prowadzili, ojciec Kordecki, niesamowity człowiek, pełen wielkiego ducha, ale też ludzie się jakoś tak spontanicznie uciekali do Matki Bożej.
Tak, najpierw Matka Boża, tak, dana przez Pana Boga, umiłowała naród polski i później ona wybiera i znajduje człowieka, który w tym sanktuarium coś czyni, coś pięknego zaczyna działać. I na Jasnej Górze znalazł się właśnie ojciec Augustyn Kordecki. I chciałbym przypomnieć krótko jeszcze taką rzecz, że do tej pory jest w Muzeum Jasnogórskim monstrancja, z którą on miał chodzić po wałach jasnogórskich i modlić się, żeby odpędzić te wojska szwedzkie. Krótko jeszcze może, jeśli można, to opowiem, przypomnę tę historię. Oblężenie zaczęło się 18 listopada, czyli jakby rocznica jutro, gdy przybył korpus generała Millera. Sam widok ponad 3000 żołnierzy miał przerazić obrońców Jasnej Góry. Jakże nielicznych, załoga wtedy liczyła około 300 ludzi. Przez kilka tygodni Szwedzi sprowadzili wielkie armaty, obsługiwało je 200 żołnierzy niemieckich. Te armaty kruszyły mury, sytuacja stawała się dramatyczna. 20 grudnia obrońcy pod dowództwem Stefana Zamoyskiego dokonali wypadu i zagwoździli dwa wielkie działa. W Wigilię Bożego Narodzenia ojciec Kordecki odrzucił ultimatum Millera. Szwedzi bombardowali wściekle jeszcze przez Boże Narodzenie, ale wszystko na nic. I w nocy z 26 na 27 grudnia, przypomnę to rok 1655, Miller zebrał swych zbójców i odszedł. Stracił wiarę w zwycięstwo, bał się także nadciągających polskich partyzantów. Po całym kraju szły już bowiem wieści o cudownej obronie. Matka Boża broni, bo to niemożliwe jest w sensie ludzkim, żeby 300 ludzi obroniło Jasną Górę.
Są niesamowite historie właśnie, czy tutaj z Jasnej Góry, ale też i pewnie z miejscowego sanktuarium, w którym jesteśmy. Przecież tutaj wiele się przy sanktuarium, przy tej parafii dzieje, wiele rzeczy takich patriotycznych. Pani Cecylia.
Może powiem tak. Papież Paweł VI powiedział, że w sanktuariach maryjnych widzę miejsca, które obecność Boża cudownymi drogami naznaczała na rozdzielanie szczególnych łask. Są to miejsca wskazujące na obecność niewidzialnego. Myślę, że te piękne słowa Ojca Świętego Pawła VI no wiele nam już tu wyjaśniają. W Polsce mamy ponad 430 sanktuariów maryjnych o różnym zasięgu, lokalnym, parafialnym, regionalnym, ogólnonarodowym, o którym tu już mówimy. Wiąże się z miejscem sanktuarium wiele czynników. Wpływa na to, że ludzie tam chcą wędrować, chcą przybywać, chcą pielgrzymować, iż miejsce święte i wędrowanie do tych miejsc świętych, nawiedzanie ich, jak gdyby tkwi w naturze człowieka, w nas samych, w naszym sercu, w sercu naszego sanktuarium. I każdy, kto wyrusza w drogę, to szuka kontaktu z Bogiem. Ten kontakt z Bogiem poprzez pobyt w sanktuarium skłania do zadumy, do refleksji nad samym sobą, nad upływanym czasem, skłania do modlitwy przede wszystkim, do kontemplacji, ale też może pomóc w odnalezieniu utraconego sensu życia. To jest bardzo często, my o tym słyszymy, jeżeli pielgrzymujemy i takie świadectwa później w autokarach mamy. Każde święte miejsce ma swoją niepowtarzalną atmosferę, specyfikę i my możemy odczuć to tylko z autopsji, poprzez oglądanie, poprzez filmów, poprzez opowiadanie, na pewno tak, ale bezpośrednio przeżycie to jest, jeżeli tam jesteśmy. Pielgrzymowanie, mówi się, że są takie rekolekcje w drodze. Ja już tu użyłam słowa pielgrzymowanie, chociaż niekoniecznie musimy pielgrzymować, bo tak jak mieszkamy w miejscowości, gdzie jest blisko sanktuarium, to my tego nie odbieramy jako pielgrzymowanie. My po prostu nawiedzamy sanktuarium. Sanktuarium to modlitwa, ale też jest to budynek, jest to jakaś architektura, jakaś sztuka otoczona pięknem przyrody. To jest spotkanie z innymi ludźmi, więc to wszystko rzutuje na nasze przeżycia, na nasze odniesienie i poszukiwanie Boga w sanktuarium, a później poza, w miejscu zamieszkania, w środowisku. Myślę, że tak by do tego też można było podejść.
A konkretnie tutaj w Elblągu wiemy, że wiele rzeczy się tutaj działo przy tym sanktuarium, a pani tutaj jest doskonałym świadkiem tego.
Przy tym nowym sanktuarium, tak. Bo jeszcze nie było sanktuarium, ale była parafia Matki Bożej Królowej Polski, a wiele rzeczy, które dotyczyły patriotyzmu, one się tutaj działy. Nie tylko może w samym miejscu, jako miejscu przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, ale również jakoś się to oddziaływało, przenosiło na cały Elbląg. I myślę, że tutaj warto na pewno wspomnieć o tym wszystkim, co dotyczy też jako patriotyzmu w Elblągu, bo to nie jest tak, że patriotyzm gdzieś jest na Księżycu. On jest tu konkretnie w nas, ale poprzez nas staje się również znakiem dla tych, wśród których żyjemy. I wtedy ten patriotyzm rozwija również drugiego człowieka.
Tak, bo to wychowanie patriotyczne jest taką podstawą kształtowania tożsamości narodowej. Ja sobie tożsamość narodową porównuję do drzewa, takiego pięknego, starego dębu polskiego, który ma mocne korzenie, piękne gałęzie i owocuje. I teraz, jeżeli będzie pielęgnowany, będzie żył w normalnym środowisku, to będzie się rozwijał. To jest tożsamość narodowa, tożsamość, która jest niezbędna każdemu człowiekowi. Jego miejsce na ziemi, jego korzenie właśnie, jego przyszłość, jego życie, życie jego rodziny. I rzeczywiście w Elblągu tych znaków patriotyzmu jest dużo. Takim pierwszym znakiem, który skupia ludzi na różnych uroczystościach i nie tylko, jest krzyż katyński. To jest krzyż wykonany z brzozy, postawiony na cmentarzu Agrykola ponad 20 lat temu jeszcze, kiedy zaczynał się tu samorząd. I tam odbywają się uroczystości patriotyczne Sybiraków, katyńskie, smoleńskie. I co jest piękne, to coraz więcej młodzieży przychodzi, szczególnie w tym ostatnim czasie, kiedy tu jesteśmy. Bardzo dużo młodzieży i nauczycieli, wychowawców i z różnych środowisk. I słuchają, i patrzą. I mamy klasy na przykład mundurowe w takich szkołach zawodowych, w kilku szkołach, gdzie ta młodzież ma taką większą dyscyplinę, gdzie właśnie inaczej podchodzą trochę do patriotyzmu. Także krzyż katyński, taki znak szczególny. Pomnik ofiar grudnia 70 na Placu Solidarności. Tam z kolei uroczystości bardziej poważne może i związane właśnie z wydarzeniami grudnia 70 roku i z porozumieniami sierpniowymi. Tutaj Solidarność bardzo pięknie Elbląska prowadzi te uroczystości. Ale chcę powiedzieć o nowych rzeczach, które udało nam się w tej krótkiej, ostatniej kadencji, która się zakończyła, wprowadzić w Elblągu. A mianowicie udało nam się, mimo trudności w Radzie, bo nie mieliśmy większości, wprowadzić nazwę Rondo Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. Tutaj dzięki staraniu pana prezydenta Jerzego Wilka udało się przekonać jednak większą część Rady i ta nazwa jest. Postawiliśmy piękny głaz, który został przypadkowo wykopany na innej ulicy. Taki duży głaz, była remontowana ulica 12 lutego. Pięknie też nam się udało zakończyć terminowo te wszystkie remonty drogowe, bo gdyby tutaj ojciec był ponad rok temu, to ciężko byłoby tutaj dojechać nawet do tego kościoła. A tutaj udało się nam to wszystko dokonać.
Pamiętam i właśnie się zdziwiłem dzisiaj, jak tu przyjeżdżałem. Tak.
I ten głaz wykopany przewieźliśmy na to rondo, które jest niedaleko cmentarza i niedaleko stadionu. Tutaj chcę wspomnieć o kibicach, bo to jest też właśnie szczególna grupa taka patriotyczna i trzeba o tym też mówić. Nie można u kibiców utożsamiać tylko z jakąś patologią, że tam tylko chcą niszczyć coś, a sama agresja. Przeciwnie, jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy mają piękne takie podejście do patriotyzmu, kultywują to na swój sposób, taki czasami mocny, zdecydowany, ale ja uważam, że to dobrze. To trzeba może troszkę ich pokierować, ukierunkować, ale zostawić im też tą spontaniczność. I tam oni niedaleko sami postawili taki wielki transparent właśnie dla żołnierzy wyklętych, kiedy my mieliśmy trudności z tym, żeby nazwać to rondo, bo to przechodziło przez kilka sesji Rady Miejskiej, zanim wreszcie nazwaliśmy. I na tym rondzie, na tym głazie jest tablica z kotwicą walczącą i nazwa rondo żołnierzy wyklętych niezłomnych. To jest taki znak szczególny też w naszym mieście. Jeszcze chcę wspomnieć, że jest od kilku lat pomnik Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku, jak ojciec wspominał w różnych rocznicach, też była rocznica 75. powstania Polskiego Państwa Podziemnego jako fenomenu w dziejach świata, które i miało swoją administrację, i armię, i szkoły tajne, nauczanie. Także to było niezwykłe, ogromne bohaterstwo wielu ludzi. I kotwica walcząca, też znak Powstania Warszawskiego. I kolejna rocznica, równa 70. rocznica mieliśmy w tym roku. Też pięknie obchodziliśmy. I tu chcę wspomnieć o Elblągu taką szczególną rzecz, że są wychowawcy, nauczyciele, którzy potrafią organizować młodych ludzi do przeżywania szczególnego tych rocznic. Na przykład jest pan Piotr, taki nauczyciel historii, który w szkołach zawodowych utworzył międzyszkolne koło odtwórców historii, które organizuje różnego rodzaju inscenizacje podczas uroczystości religijnych i szczególnie patriotycznych. On twierdzi, na pewno tak jest, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce, właśnie nasze miasto Elbląg, gdzie wszystkie powstania są obchodzone w sposób wyjątkowy w postaci takich happeningów i inscenizacji w różnych częściach miasta. I powstanie styczniowe, i listopadowe, i warszawskie, jeszcze kościuszkowskie też mamy zaplanowane. I jeszcze jeden znak, bo tych znaków jest więcej, ja tutaj nie jestem w stanie może wszystkiego wymienić, ale chcę podkreślić jeszcze taki obelisk, taki kamień. Wychowałem się niedaleko parku Trauguta i tam był taki kamień, on mnie zawsze fascynował, jak byłem dzieckiem. Niedaleko takiej kaplicy z pięknej cegły. Kiedyś w tym parku stał piękny kościół świętej Anny. Okazuje się, że w 50. latach przeszkadzał bardzo komuś. Został zburzony już po wojnie, bo był wyższy od ratusza. I tam niedaleko, gdzie jeszcze siedziba jakiejś milicji, czy coś tam było i nie pasowało im to. Ale postawili kamień, wielki kamień w 60. latach jako znak założenia parku imienia Romualda Trauguta. I było tam tabliczka i po piersie tabliczka informująca tylko o tym, że jest to park założony. A my stwierdziliśmy, pan prezydent Wilk, radni nasi, że trzeba ten kamień jakoś inaczej potraktować, bo przecież postać Romualda Trauguta jako generała, dyktatora powstania jest wyjątkowa. Dlatego dołożyliśmy piękną tablicę, odnowiliśmy tę starą, to ona tam jest, ale dołożyliśmy nową. I tam na tej tablicy umieściliśmy napis w hołdzie powstańcom styczniowym, generałowi Traugutowi, temu, który nauczył nas wiązać miłość Boga i ojczyzny. To były słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zrobiliśmy piękny teren, mały placyk i już pierwsze uroczystości się odbywały w styczniu i będziemy to organizować. Czyli nadaliśmy jakby inną rangę temu miejscu, zupełnie inne znaczenie. Bo przecież nie można tak obojętnie przechodzić obok tego parku Romualda Traugutta i obok tej postaci, który przecież też słyszałem, że jak w opinii świętości jest teraz proces beatyfikacyjny chyba rozpoczęty. To są niektóre znaki w Elblągu, które się dzieją.
Duża część historii nam się tutaj przewinęła. Pani Cecylia Orych.
Wspomniana jest rocznica powstania naszego miasta. To jest 3 siódemki, takie szczęśliwe siódemki. Ale historia miasta jest, tak jak w większości naszych miast w Polsce, jest i historii naszej, jest to historia zarazem wspaniała, ale też tragiczna. Sięga XIII wieku, okolicy miejscowości Truso, gdzie później założony jest Elbląg. Zamieszkają wówczas tu jeszcze liczne plemiona. Szczególnym takim plemieniem są Pogezanie, którzy nade wszystko miłują wolność i są bardzo pracowici. Wiadomo, że położenie terytorialne to jest sąsiedztwo z zakonem krzyżackim. Są to różne sytuacje, często konflikty, czasem zbrojne, ale też plemiona są bardzo takie pragnące wolności. Ludność tu zamieszkująca trudnią się przede wszystkim handlem, żeglarstwem i prowadzą szerokie kontakty, właśnie wymiana różnych towarów, żegluga. To wiąże się też wszystko z początkami religijności, jako że żeglarze zawsze dziękują Bogu za szczęśliwy powrót, za szczęśliwą podróż, za pomyślność, za pomyślne wiatry i tak dalej. I być może, że założenie naszego miasta zawdzięczamy mieszkańcom Lubeki, którzy tu przybyli i postanowili się osiedlić. Chcieli też zbudować osadę. I tak w roku 1246, mniej więcej tak podają źródła, po wielu, wielu pertraktacjach usankcjonowane jest to właśnie nadaniem pewnych praw miejskich, pewnych przywilejów. Wiąże się to właśnie z religijnością, jako że ci żeglarze zawsze chcieli odnieść się do Boga, do Stwórcy. I prawdopodobnie już była świątynia, chociaż te źródła są takie, jak na tamte czasy spisywane, różne, prawda? Różnie to historycy określają. Żeglarze tą pierwszą świątynię poświęcają wezwaniu świętego Mikołaja jako patrona żeglarzy. Stąd też nasza katedra. Już to jest początek naszej katedry i trwa razem z mieszkańcami, razem z narodem. Szerzy się tutaj kult religijny i duży, duży patriotyzm, duża doza patriotyzmu wokół Kościoła Świętego Mikołaja się już rozwija, gromadzą się różne stany mieszkańców Elbląga. I Kościół Świętego Mikołaja jest związany z Elblągiem, tak jak mówimy, przez wieki, otaczany przez Elblążan wielką czcią, nazywany jest też matką kościołów elbląskich, bo z parafii świętego Mikołaja wydzielone zostały kolejne parafie, tak zwane parafie córki, my to mówimy. Między innymi nasza parafia jest wydzielona z terenów, z części terenów parafii świętego Mikołaja, tak, przepraszam. I okres II wojny światowej to tak jak okres nam znany dobrze, zniszczenia, potem odbudowy, upiększany jest do dzisiaj. I tak szczególnie już zaczyna bardzo mocno oddziaływać na nasze miasto od objęcia funkcji proboszcza przez proboszcza parafii świętego Mikołaja przez księdza infuata Mieczysława Józefczyka. To ma miejsce w 1968 roku. Ksiądz infuat Józefczyk jest przez kilkadziesiąt lat proboszczem parafii. No, od kilku lat nie jest z uwagi już na wiek, zasłużony odpoczynek. Ksiądz Józefczyk rozwija bardzo silnie więzy patriotyczne z tym kościołem. Całym sercem jest oddany właśnie ojczyźnie, Polsce, sprawom wiary, sprawom patriotyzmu,
solidarności.
Właśnie chcę powiedzieć, że w kościele świętego Mikołaja, w parafii świętego Mikołaja, a od 1992 roku jest to już kościół katedralny, ponieważ już mamy, ustanowiona zostaje diecezja elbląska. I skupiają się tam najważniejsze wydarzenia z życia nie tylko Elbląga, ale również diecezji. Takie jak właśnie tutaj wszelkiego rodzaju uroczystości, o których mówił pan prezydent. Uroczystości związane z 3 maja, uroczystości z Świętem Królowej Polski, uroczystości związane z 11 listopada. Jest wówczas asysta wojskowa. Także no, jest to bardzo, bardzo takie duże przeżycie dla nas. Mamy też w tejże parafii różne inne uroczystości i różne modlitwy. I do dzisiaj kościół świętego Mikołaja no, jest takim wyznacznikiem jak gdyby życia religijnego w naszym mieście. Chciałabym jeszcze podkreślić i podziękować księdzu infuatowi Mieczysławowi Józefczykowi za to, że pięknie opisuje historię naszego miasta i co ciekawe, nie zaczął od średniowiecza, a od jak gdyby dwudziestolecia międzywojennego, tego okresu tuż po wojnie, dlatego że uważa, że ta historia jest już zapisana gdzieś tam, a trzeba iść do przodu, pokazywać wszystkim, co jest, co możemy zrobić i co winniśmy robić dla dobra naszego miasta.
Trzeba też nadmienić, że katedra jest również sanktuarium.
Sanktuarium Krzyża Świętego.
Tak.
Także no, dowiedzieliśmy się pięknej historii Elbląga.
A tak mówimy o sanktuarium, miejsce tak. Modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego.
No właśnie, ale to nam pomaga też zrozumieć w jaki sposób i też miejsce tego sanktuarium tutaj elbląskiego.
Znaczy tak, ale dlatego to zaznaczam, że sanktuarium nie jest jakimś takim miejscem stagnacji, gdzieś zakopanym, gdzieś odsuniętym na bok. Sanktuarium, żyjące sanktuarium to miejsce, w którym musi się pojawić modlitwa za ojczyznę, ale za modlitwą musi pójść czyn. Czyli te wszelkie wydarzenia, one, to sanktuarium, jedno, drugie, trzecie, piąte, one tworzą.
I też wiemy na przykład, że chociażby czyn, zastanawiam się nad czynem, wiemy, że na przykład tutaj w Elblągu były też organizowane te marsze w obronie telewizji Trwam. Też ważne takie patriotyczne zrywy, można powiedzieć.
Tak, ojciec proboszcz tutaj uzupełnił moją wypowiedź, że w katedrze świętego Mikołaja jest sanktuarium świętego Krzyża. No, jest to bardzo, bardzo dla nas istotna sprawa jako dla Elblążyn, że mamy właśnie takie też odniesienie do Krzyża Chrystusa, prawda? Uświęcenie. Poza tym jeszcze chciałabym powiedzieć, że w parafii Wszystkich Świętych też bardzo aktywnie włącza się w takie wychowanie patriotyczne, byśmy powiedzieli, dlatego że stamtąd mamy często marsze właśnie na cmentarze Grygola, gdzie odbywają się manifestacje
pod Krzyżem Katyńskim.
Pod Krzyżem Katyńskim, Krzyżem Sybiraków. Tak, w naszej parafii, no z racji chyba tej, że działa tu Biuro Radia Maryja, organizowaliśmy dwukrotnie marsz w obronie telewizji Trwam, o przyznanie miejsca na multipleksie. Myślę, że zresztą w jednych z nich ojciec chyba tak,
uczestniczyłem,
więc może z autopsji powiedzieć, jak to wyglądało. Jeden z marsz był w roku 2013, a pierwszy w 2012. Zgromadził kilka tysięcy ludzi, zarówno jeden, jak i drugi. Wszyscy ci, którzy przyszli na ten marsz, wiedzieli, w jakim celu przychodzą, dlaczego, co jest dla nas ważne. I poprzedzony marsz był Eucharystią, a następnie po zakończeniu była jeszcze taka manifestacja patriotyczno-ewangelizacyjna. No, trochę nawet rozrywkowa.
Tak. A ja mogę jeszcze o historii?
Bardzo proszę.
Wrócę jeszcze krótko do Wiktorii Wiedeńskiej, bo my tak, mówimy często o klęskach narodowych, o powstaniach, które były niezwykle heroiczne, kosztowały nas wiele życia i krwi, często bardzo młodych ludzi, jak powstanie warszawskie, ale trzeba, myślę, że w tym czasie, szczególnie teraz, co się dzieje na świecie, wspomnieć jeszcze raz o Wiktorii Wiedeńskiej. I chcę tutaj przypomnieć pewne szczegóły. Wiemy, że Jan III Sobieski najpierw, tak jak mówiłem wcześniej, był na Jasnej Górze, służył do mszy, modlił się o zwycięstwo. I kiedy pojechał 11 września 1683 roku na wzgórza Schaffberg i Kahlenberg nad Dunajem zaczęły przybywać wtedy oddziały wojska. Ich główną siłą uderzeniową Polaków była ciężka jazda husaria, pamiętamy, z pięknymi pióropuszami. Tak zaczynała się wielka bitwa pod Wiedniem. Polacy przybyli z Warszawy pod wodzą mężnego króla Jana III Sobieskiego. Przed bitwą Sobieski zawołał: żołnierze, nie tylko Wiedeń musimy ocalić całe chrześcijaństwo. Żołnierze, walczymy za Matkę Boską Częstochowską. Trwająca 2 dni bitwa zakończyła się następnego dnia całkowitym zwycięstwem nad wielokrotnie liczniejszymi Turkami. Natychmiast po wiktorii sprzed namiotu pokonanego wezyra Kara Mustafy Sobieski wysłał kuriera do papieża z wiadomością niezwykle zwięzłej treści. Venimus vidimus Deus vicit, czyli przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Wtedy, w 1683 roku, Polacy uratowali chrześcijańską Europę przed nawałą islamu. Słyszymy, co się dzieje w krajach islamskich. Coś niebywałego, niebywałe okrucieństwo. Ja myślę, że chrześcijaństwo zwycięży, ale trzeba się bardzo modlić i trzeba w pewnym momencie stanąć razem do tej walki, bo nie ma tu innego wyjścia.
Trwają jeszcze ojciec proboszcz, tak?
Bo jak już o modlitwie, to tak sobie pomyślałem, że taka modlitwa jest szczególnie obecna w naszym sanktuarium. Ta modlitwa w intencji ojczyzny, kościoła, w intencji naszych parafii. Jest przez cały dzień, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, są osoby, które zdecydowały się każdego dnia po półtorej godziny być przed Najświętszym Sakramentem. W tych właśnie intencjach, szczególnie w intencji ojczyzny. I te osoby się zmieniają co półtorej godziny i trwają na tej modlitwie. Mam nadzieję, że więcej tych osób się zgłosi, bo przecież warto może pomyśleć, że to nie tylko było przez pół dnia, ale przez całą dobę.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat sanktuarium, miejsce modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego. Naszymi gośćmi są ojciec Piotr Wiśniewski, także pan Marek Pruszak oraz pani Cecylia Orych. I również państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Proszę sobie zapisać nawet te numery telefonów, ponieważ one są inne niż zazwyczaj. A są one następujące. 55 234 67 23. Powtórzę, 55 234 67 23 oraz 55 232 33 43. Powtórzę, 55 232 33 43 i za moment już odbierzemy pierwszy telefon. Wcześniej jednak zapraszamy do wysłuchania bardzo pięknej pieśni.
dzień. Powierzam dzieci ich drogi w zastania i by nie wchłonął ich świat. O jedność rodzin modlę się dzisiaj. Matko, pokój im daj. Z różańcem w ręku u boku Maryi zapraszam Chrystusa w mój dom. Do Polski mojej, co nie ma już siły, wznosi ku niebu wychudłą dłoń. Powierzam ludzi, ich myśli zmieszane, serca ściśnięte przez ból.
Rozmowy niedokończone. Radio Maryja, bardzo prosimy. Halo? 55 234 67 23 55 232 33 43. Prosimy, halo? Radio Maryja, proszę. No, coś tam nie słyszymy się chyba. Ale może inny telefon, już jesteśmy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica, Bruno zawsze się kłania.
Serdecznie pozdrawiam. Słuchamy, panie Brunonie.
Proszę ojca, ja do tematu właśnie dziękuję za piękną audycję, za cały ten piękny wieczór, popołudnie w Elblągu. Chwała Bogu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, całą rodzinę Radia Maria. I proszę ojca, ja tutaj dzwonię z Redy. To jest, my tutaj, można powiedzieć, na Kaszubach trzymamy z Bogiem, ale trzymamy z Bogiem, jest takie, mamy takie hasło, ale chyba też bardzo szczególnie przez Marię. Tutaj mam, bo ja mieszkam w Radzie, to w pobliżu jest Matka Boża Wejchrowska, można powiedzieć, uzdrowicielka na duszy, na ciele, ale jest w pobliżu Matka Boża Swarzewska, Królowa Polskiego Kaszubskiego Morza, rybaków, marynarzy, gdzie jest niezwykle czczona przez nasz region. Powstają nowe sanktuaria na wybrzeżu. Matka Boża jest, myślę, że bardzo obecna i działa tutaj pośród nas. Ja bym chciał tak powiedzieć właśnie, że ojciec właśnie pięknie mówił o królu Janie Sobieskim. Właśnie jak to pięknie, znaczy jaki to był król wielkiej wiary rzeczywiście, który uratował chrześcijaństwo poprzez tą odsiecz wiedeńską. od, znaczy Europę właściwie chrześcijańską, od inwazji pogaństwa. I tutaj też właśnie, ale on właśnie zauważył, był nie tylko wielkiej wiary, ale był bardzo wyraźny. Mówił, przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył i Matka Najświętsza. I tak rzeczywiście było, bo rzeczywiście nie byłoby to niemożliwością, żeby Matka Boża, gdyby Pan Bóg nie pomógł, żeby przeciwstawić się tam tak silnej armii Turków po prostu. Ale mnie jeszcze, no i dlatego to myślę, że wielka jest, wielka rzecz, na pewno król, tak jak mówi ksiądz, że niedościgniony chyba wzór naprawdę, ale warty naprawdę naśladowania, bo to jest no jedna z większych historycznych postaci w naszym kraju, no ale z wielu oczywiście, ale ten jest niezwykle wyraźny. Ale też wiele, na przykład obrona Częstochowy, jakże tutaj Matka Boża działała, jak broniła Polski, broniła też chyba chrześcijaństwa całego Kościoła. Ale też właśnie mnie szczególnie jakoś takie również frapuje, ale też imponuje ten cud nad Wisłą, gdzie właśnie no przecież to chyba byłoby niemożliwością, gdyby nie działanie Pana Boga i stawisko Matki Najświętszej, żebyśmy potrafili przeciwstawić się kilkudziesięciotysięczna armia wielomilionowej inwazji po prostu Sowietów, która chciała zabojować całą Europę po prostu. Chciała chyba w ogóle po prostu chrześcijaństwo zniszczyć. Ale tutaj jednak okazało się coś innego, że ten cud nad Wisłą był niezwykle też taki znamienny, bo ja, znaczy mnie to frapuje też, jak słyszałem, szczególnie jak słyszałem o tym, że właśnie Rosjanom również, Sowietom, objawiała się Matka Boża. I oni rzucali broń, mówili, że nie będziemy walczyć, uciekamy albo zostajemy w Polsce, bo z Polakami jest Matka Boża. I właśnie jej obecność, ona szczególnie, to chyba jedno z największych właśnie, najbardziej chyba spektakularnych zwycięstw Matki Bożej, o której może chyba ciągle się mało mówi, bo myślę, że wielka jest rola, oczywiście nie pomieszając roli polskiego oręża i Piłsudskiego, ale może właśnie tutaj marszałek Piłsudski nie był aż tak wyraźny, jak był właśnie pokorny, jak był właśnie król Jan Sobieski, który właśnie mówił, który wykazał się wielką pokorą, ale i też wielką wiarą, wielkim zaufaniem, bo przecież to też było na pewno to, że Matka Boża zadziałała, to na pewno było, to nie tylko była walka właśnie w 20 roku, ale też wielka modlitwa w Polsce o to, żeby właśnie nie było tego zalewu właśnie bolszewizmu i w ogóle komunizmu, ale właśnie żeby to było, żeby Pan Bóg nas obronił. I ja myślę, że teraz właśnie również dzięki Bogu, że w naszym narodzie jest wiele wdzięczności dla Matki Bożej, dla Matki Bożej Częstochowskiej, wiele pielgrzymek, to na pewno Pan Bóg to wszystko widzi i na pewno to zwycięstwo, jeżeli przyjdzie i ono przychodzi, i tylko właśnie czasami tak jest to niedostrzegalnie, to właśnie tak jak mówił kardynał Chląd, zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję.
Bardzo, bardzo dziękujemy Panie Brunonie za ten telefon, za te słowa. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, dziękujemy Panie Brunoni, że Pan jeszcze raz jakby to podkreślił, rolę Matki Bożej w dziejach narodu polskiego. I chcę też dopowiedzieć, że w 1920 roku urodził się największy Polak w historii, w dziejach, Jan Paweł II, który powiedział tak: noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Mówił tak w czerwcu 1990 roku w Radzyminie nad mogiłami polskich bohaterów cudu nad Wisłą. Zachowajmy tę wdzięczność dla królowej Polski, dla młodych polskich żołnierzy i dla braci Węgrów, także w naszych sercach. Tak wołał Jan Paweł II. Jedynej pomocy, tak przypomnę jeszcze, udzielili nam wówczas bracia Węgrzy. Oni przekazali nam nieodpłatnie sprzęt wojskowy, 30 tysięcy mauzerów, 48 milionów naboi do tych karabinów, amunicję dla artylerii, kuchnie, piece polowe. Ta pomoc była bezcenna. Docierała przed decydującą bitwą warszawską. A jeszcze w kontekście historycznym, to pamiętamy, że po pierwszej wojnie Europa tak jakby zobojętniała. Wychodziła poza tym z takiej wielkiej pandemii hiszpanki, która pochłonęła kilkakrotnie więcej ofiar niż pierwsza wojna światowa. I tamtą sytuację wykorzystali bolszewicy. Parli na Warszawę, wieszcząc światową rewolucję przez trupa Polski. Zainstalowali w Wyszkowie tak zwany rząd dla Polski. Gotowe już były plakaty nawet, które zapowiadały wcielenie odrodzonej Polski do Bolszewii. Czekały na zdobycie Warszawy. Brytyjski polityk Lord Edgard d'Abernon napisze potem, że zwycięstwo bolszewików byłoby niebezpiecznym zwrotem w dziejach chrześcijaństwa i zagrożeniem całej zachodniej cywilizacji. A więc po raz drugi widzimy działanie Maryi, takie szczególne w dziejach, wspominając obronę Jasnej Góry, czy po raz kolejny Wiktorię Wiedeńską i właśnie ten cud nad Wisłą, Bitwę Warszawską. To rzeczywiście te szczególne znaki i wyraźne jakby dowody na obecność Maryi i opiekę nad naszym narodem. I chcę powiedzieć takie jeszcze może mocniejsze zdanie. Jasna Góra zwycięstwa, a wcale nie Ciemnogród. To szczególnie do młodych, żeby nie dali się zmanipulować. Bo mówią tak, patriotyzm, wiara, Kościół, Ciemnogród. Niektórzy tak mówią, tak? A my mówimy jak? Jasna Góra zwycięstwa.
Też bardzo ciekawie wybrzmiało w tym telefonie pana Brunona. No właśnie to, że żołnierze, w ogóle ci, którzy chwytali za broń, to chwytali za broń. Taką, jaką mieli, czy te karabiny, czy to, co pan teraz przed chwilą wymienił. Wiele tych różnych mieliśmy też pomocy od Węgrów, ale oprócz tej broni, nazwijmy to, do bronienia się takiego fizycznego, była ta broń jeszcze duchowa. I to przecież te kobiety, ci, którzy nie szli, nazwijmy to, na wojnę, szli do kościoła, szli przed obraz Matki Bożej, czy przed inne święte obrazy i przecież wtedy to była jedna wielka modlitwa też narodu polskiego do Boga o to, aby obronić nasz naród, bo niektórzy historycy mówią, że to jest ciekawe, że ten bolszewizm, ten komunizm wszędzie się przyjmował, bo to było takie nośne, szczególnie wśród tych najniższych klas społecznych, a w Polsce się nie przyjęło. W Polsce jednak gdzieś był ten rozsądek wśród i tej klasy, nazwijmy to, robotniczej, chłopskiej też, że to się wszystko nie przyjęło, tylko było to zakorzenienie, do polskie zakorzenienie. To niesamowite. Pani Cecylia.
Myślę, że jesteśmy przekonani o tym, iż wolność i niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, ale ciągle musimy pamiętać o tym i na różne sposoby w danym okresie jak gdyby czuwać nad tym. Nie chcę powiedzieć walczyć, ale czuwać nad tym, byśmy jej nie stracili. Na pewno i zapewne takim jednym ważnym czynnikiem to jest modlitwa. Modlitwa, która w dobie pokoju, w naszych dzisiejszych czasach odnosi, ma ogromne znaczenie i wnosi ogromne wartości. My w naszej parafii, ale oddziałujemy na całe miasto i nie tylko na miasto, od szeregu lat, właściwie od momentu powstania Biura Radia Maryja, a co za tym idzie, realizujemy program, który katolicka rozgłośnia nam niejako wytycza. W każdy trzeci poniedziałek miesiąca sprawowana jest msza święta w intencji Radia Maryja, telewizji Trwam, dzieł powstałych wokół Radia Maryja, ale też za ojczyznę. Modlimy się poprzez odpowiednie śpiewy, dobór modlitwy wiernych, no i zawsze homilie, które głoszą nam ojcowie, na przykład przytoczę taki temat, gdy myślę ojczyzna, ojczyzna nasze wspólne dobro, wakacje z Bogiem i ojczyzną, czy zadania i postawa rodziny Radia Maryja w świetle ataków na Kościół. Ponadto mamy szereg spotkań formacyjnych. Te spotkania formacyjne już w 1998 roku rozpoczęliśmy. One tak się różnie i czasowo, i intensywność ich była różna, ale już wówczas zapraszaliśmy osoby na te nasze spotkania formacyjne, które no, mają szerszy jakby pogląd na sprawy, które dzieją się w Polsce. Więc na przykład takie tematy poruszaliśmy. Moje miejsce w świecie, w kościele i ojczyźnie. Jaka jest sytuacja naszej ojczyzny w dobie dzisiejszej? Znaczenie rodziny w życiu narodu. Spór o edukację w kontekście nowo powstającej w 98 roku, przypominam, reformy oświaty. Kościół jako czynnik i jako wychowawca młodzieży. Też rok 2013, właśnie te wszystkie ataki na Radio Maryja, walka o przyznanie częstotliwości. To nas jakoś tak zmobilizowało bardziej i staraliśmy się zapraszać tu dzięki też współpracy z ojcem Waldemarem Gonczarukiem, zapraszać ludzi kultury, sztuki, zapraszać parlamentarzystów, senatorów, ludzi z naszego środowiska samorządowego, solidarnościowego. I takie tematy poruszaliśmy, jak refleksje nad pracą w Parlamencie Unii Europejskiej i w polskim Sejmie. Na przykład aktualne prace podejmowane właśnie w Parlamencie Polskim. Co nas łączy, a co nas dzieli? Myśli o Polsce. Mówiliśmy o obronie lasów polskich, o problemach kolejnictwa. Zastanawialiśmy się też nad aktualnymi sprawami naszego miasta Elbląga. Były próba ocen i propozycji na przyszłość. No i myśleliśmy też o młodzieży. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Te tematy przyciągają bardzo dużą ilość osób zainteresowanych. No, nasza sala w podziemiach kościoła konferencyjna jest niby pojemna, ale niejednokrotnie nie mieściliśmy się. Chcę powiedzieć też, że mieliśmy piękne programy patriotyczne, na przykład pani Haliny Baborarskiej, Polsko, Ojczyzno Moja, a także gościliśmy wybitnych aktorów scen warszawskich i łódzkich, panią Katarzynę Waniewską, panią Mirosławę Marchałek, pana Ryszarda Mróz. Oczywiście uczestniczyliśmy też w marszach w obronie właśnie wspomnianych naszych radiostacji katolickich. Jeździliśmy do Warszawy. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że jest taka systematyczność. To nie stworzyło się w roku 2013, ale przez cały szereg lat. I oczywiście może mamy wyjątkową sytuację, iż jesteśmy w parafii redemptorystowskiej. A wiadomo.
Dobrego proboszcza macie.
No tak, ale proboszcz mamy cały czas mamy dobrych proboszczów, bo i ojciec Ignacy Proszek, i ojciec Pawłowicz, ja mówię o tych, którzy już jak powstało Radio Maryja, bo jeszcze wcześniejsi też byli wspaniali. Ale chciałam też zauważyć postać ojca świętej pamięci, już Stanisława Zdunka, który właściwie założył rodzinę Radia Maryja, wspierał cały czas i bardzo, bardzo dużo nam pomagał, tak jak i kolejni nasi opiekunowie, czy to proboszcz ojciec Ignacy Proszek, czy ojciec Jan Rzepiela, czy obecny ojciec Piotr Wiśniewski. Poza modlitwą za ojczyznę, jeszcze tylko dopowiem, też aktywnie włączamy się we wszelkie problemy życia takiego społecznego. Zbieramy podpisy pod wszelkiego rodzaju protestami, na przykład w obronie krzyża, obrona grupy LATOS SA, w sprawie obrona Radia Maryja Telewizji Trwam, obrona godności Ojca Świętego, również ojca dyrektora Drydzyka. Były tam takie różne, wiemy, sytuacje pana Tomczaka. No, obrona Stoczni Gdańskiej. To są nasze podpisy, obrona życia poczętego. Także taka różnorodność.
Także widzimy, co się dzieje wokół sanktuarium,
wokół Radia Maryja.
Tak, wokół też Radia Maryja tutaj, które działa, biura Radia Maryja, które działa tutaj przy tym sanktuarium. A ja przypomnę jeszcze numery telefonów: 55 234 67 23, 55 232 33 43. Bardzo proszę, halo? Radio Maryja, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie.
chyba ktoś tam się, nie wiem, może rozmyślił, albo gdzieś indziej nas słuchuje. Weźmy następny telefon, Radio Maryja. Halo? No, może ktoś następny zaraz do nas tutaj przedzwoni i podzieli się. 55 234 67 23 55 232 33 43. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No to szczęść Boże. No, ale zaraz pewnie podejmiemy, bo widzimy, że...
Telefon to proszę. Natomiast chcę jakoś tak zauważyć, że zobaczcie, że zawsze przy sanktuarium cokolwiek się dzieje, to dlatego, że są ludzie znowuż, którzy chcą swoim życiem przekazać pewne prawdy. I tutaj, mówiąc o biurze Radia Maryja, to są konkretne osoby. Pani Cecylia, pani ta, druga, następna. Ale to także na przykład chór, który dzisiaj też uświetniał liturgię, ale nie tylko, to często pan Leszek, dyrygent tego chóru, nasz organista, powtarza. To nie jest tylko śpiew, to jest modlitwa. To ludzie, którzy swoim śpiewem wyrażają również patriotyzm. To ludzie kolejni, którzy przychodzą do sanktuarium, trzymają różaniec i kiedy pomiędzy mszami klękają przed ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tam wypraszają potrzebne łaski. Kiedy zatrzymują się przy relikwiach świętego Jana Pawła II. To ludzie, którzy poprzez swoją obecność w sanktuarium umacniają się i chcą dobra nie tylko dla siebie, ale dobra dla ojczyzny.
55 234 67 23 55 232 33 43. Prosimy, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy o sanktuariach.
Między innymi. Sanktuarium miejscem modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego. Jak ma pan na imię?
Zbigniew.
Słuchamy pani Zbigniewa.
Ja dzwonię z Wrocławia i audycja mi się bardzo podoba, bo mam już prawie 70 lat, ale myślę o takim sanktuarium, które w moich dziecinnych latach istniało i istnieje dalej. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny we Wieleniu, założone przez cystersów w 1240 roku. Dużym sentymentem tą audycję wysłuchuję i nie mieszkam już tam, w tej miejscowości, mieszkam we Wrocławiu, ale gdy jadę w swoje rodzinne strony, to zawsze staram się iść na mszę właśnie w tym sanktuarium i przeżywam te swoje bardzo młode, można dziecinne lata.
Przepraszam, że panu tylko wejdę w słowo. Czy mógłby pan powiedzieć jeszcze raz nazwę tego sanktuarium, bo tak jakoś nie dotarło do nas dobrze?
Wieleń.
A, Wieleń. Dziękuję.
Tak. Wieleń koło Kaszczoru, bo to znaczy to jest parafia Kaszczor, a sanktuarium jest we Wieleniu, bo w Kaszczorze jest kościół wybudowany przez cystersów, a sanktuarium jest we Wieleniu nad samym jeziorem położone. Matka Boska została tam przeniesiona z kościoła w Przemęcie, który też został wybudowany przez cystersów. Legenda jest taka, że cystersi z powrotem wzięli Matkę Boską, bo to jest figura Matki Boskiej, wzięli do Przemętu, a Matka Boska w ciągu jednej nocy przeszła jeziorami właśnie z powrotem do tego sanktuarium we Wieleniu. I jeżeli jest taka super jakaś pogodna noc, to widać tą drogę na jeziorze, bo sanktuarium jest położone przy samym jeziorze. Także no, jest pięknie położone i...
To dziękujemy panie Zbigniewie za też przedstawienie nam tego sanktuarium. No, bardzo wiele jest sanktuariów i jak cały czas tutaj wspominamy i próbujemy nawet tak jakoś zgłębiać, że sanktuarium jest takim miejscem, gdzie szczególnie rozwija się patriotyzm.
Tak, rzeczywiście sanktuariów i kościołów w całej Polsce mnóstwo. Tam, gdzie Maryja szczególnie działa, opiekunka naszego narodu. Ja tylko jeszcze wspomnę takie historyczne wydarzenie. 1656. To jest zawierzenie Maryi przez Jana Kazimierza śluby w katedrze lwowskiej. 300 lat później robi to samo. Znowu wspaniała osoba, kardynał Stefan Wyszyński, jeszcze kiedy był internowany, to przygotowuje się do ofiarowania narodu polskiego Maryi, powtórnych takich ślubów, jasnogórskich ślubów narodu polskiego. I po uwolnieniu prymasa składa uroczyste śluby na Jasnej Górze w sierpniu 56 roku 1900 w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Kilka obecność miliona wiernych wtedy. A 10 lat później, czyli w maju 1966, odbywają się centralne uroczystości milenijne Chrztu Polski i dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego jej opiece na kolejne 1000 lat. Także jesteśmy pod opieką. Powinniśmy czuć się bezpieczni, oczywiście modlić się, zawierzać się samemu, bo Maryja, tak jak wspominałem, na pewno w jakiś szczególny sposób umiłowała naród polski, doświadczony niezwykle w historii, ale też właśnie zawierzający, którzy poprzez ludzi niezwykłych, poprzez ludzi wybitnych, przede wszystkim Jan Paweł II, który mówił totus tuus, cały twój, właśnie na Jasnej Górze. Powierzył się do końca Maryi, która na Jasnej Górze w Polsce szczególnie ma swój wizerunek, ale też na świecie jako Matka Boża Fatimska, w tych objawieniach fatimskich. I tutaj, jeśli mogę, to nawiążę do jeszcze jednego szczególnego sanktuarium, które jest mi bliskie. To jest w Zakopanem, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. I wspomnienie niezwykłego człowieka, księdza Mirosława Drostka, przyjaciela Radia Maryi, który jako wotum wdzięczności za uratowanie papieża, przyjaciela jego, właśnie wraz z góralami zbudował piękne sanktuarium. Jak się wchodzi do tego sanktuarium, bo miałem tak szczególną zawsze okazję, jak z młodzieżą jeździłem na wakacje, to koniecznie tam zajeżdżaliśmy, wchodziliśmy do środka. Piękne wnętrze, drewno, Maryja. I tam śpiewaliśmy z młodzieżą taką niezwykłą piosenkę, modlitwę harcerską. Wszak Ciebie, Boże i Ojczyznę, miłując chcemy żyć. Młodzież w postawie zasadniczej na baczność śpiewała tę piosenkę w sanktuarium. A gdy wychodziliśmy z tego kościoła, to widać było giewont, na pewno z krzyżem oczywiście. Nie można tego pominąć, tego znaku, w żaden sposób. I kto to próbuje zrobić, nie uda mu się to na pewno.
55 234 67 23 55 232 33 43. Prosimy, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże, kłania się Marian z Wrocławia.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym powrócić do króla Sobieskiego i odsieczy wiedeńskiej. Otóż kiedy król już był pod Wiedniem, jego pani modliła się przed Matką Bożą i powiedziała, że jeżeli będzie Wiktoria, to ona sprowadzi z Paryża sakramentki benedyktynki i postawi świątynię. Tak też się stało, więc wybudowała 2 kościoły, proszę państwa, jeden w Warszawie, a drugi we Lwowie. I ten ze Lwowa jest też we Wrocławiu, na ulicy Przedwiośnie, na Pawłowicach. Także te właśnie sakramentki benedyktynki non-stop utrzymują dyżur przed Najświętszym Sakramentem i modlą się za wiktorię, za zwycięstwo pod Wiedniem. Także chciałem tą piękną historię powiedzieć Państwu.
Dziękujemy. Dziękujemy. Tak też i w tym telefonie wybrzmiało. No właśnie są osoby, nazwijmy to duchowne bądź konsekrowane, które są związane właśnie z tym takim i z modlitwą, ale nie tylko, z jakimś oddziaływaniem może tak patriotycznym. Tutaj ojcowie Paulini, bracia Paulini, Jasna Góra. No mamy 1920 rok, między innymi ksiądz Ignacy Skorupka. Przecież Żoliborz, Warszawa, Żoliborz.
No właśnie, rzeczywiście. Tutaj mamy sanktuarium nieformalne chyba jeszcze, ale myślę, że można je nazwać w ten sposób. Sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I co jest jakaś ciekawostka, też znalazłem taką informację, że ten kościół na Żoliborzu świętego Stanisława Kostki został wybudowany w okresie międzywojennym i fundacja tego kościoła była związana z obchodami właśnie 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa właśnie Jana III Sobieskiego nad armią Kara Mustafy. A w czasie powstania warszawskiego tam właśnie odbierano przysięgę żołnierską młodych żołnierzy, harcerzy i w podziemiach mieścił się szpital polowy. No ale najważniejszą osobą związaną z tym kościołem jest oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron Solidarności, który właśnie organizował takie msze za ojczyznę, tak jak u nas w sanktuarium są organizowane. I zawsze uczył właśnie, że zło trzeba dobrem zwyciężać. Absolutnie nie nawoływał do nienawiści, do jakiejś agresji. Przeciwnie, do pokoju. I to jakoś dziwnie wywoływało agresję z kolei u tych wrogów Kościoła w tamtym czasie. Wiemy, że zginął śmiercią męczeńską. On pierwszy zapoczątkował też pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. W tych pielgrzymkach później brała udział jego świętej pamięci mama, pani Marianna Popiełuszko. I jest szczególnym patronem chyba też dla kapłanów na te trudne czasy. Z jednej strony zło dobrym zwyciężać, z drugiej strony nie dać wejść złu do ludzi, do ludzkich rodzin, do Polski, bronić polskości, właśnie patriotyzmu. Także to jest takie nieformalne sanktuarium i bardzo wiele jest takich kościołów na pewno w Polsce, gdzie jest modlitwa za ojczyznę, gdzie są spotkania, msze święte i to jest piękne, bo w kościele patriotyzm się kształtuje polskim i kształtował się przez wieki i w polskich domach, rodzinach jest bardzo wiele rodzin, mimo że komunizm nie sprzyjał, ale jednak w domach polskich zostało to, przetrwało. I w szkołach też, bo jest wielu nauczycieli, wychowawców, którzy próbują i robią wiele dobrych rzeczy. U nas w Elblągu też, tak jak wspominałem.
W końcu historia Polski jest liczona od kiedy? Od chrztu Polski, czyli jest związana z kościołem katolickim. I dlaczego wymyślać coś nowego, skoro to jest sprawdzone przez 1000 lat, się sprawdziło? Dlaczego nagle mielibyśmy coś innego?
Tak jest. Od Bogu Rodzicy.
No właśnie.
Prawda? Już z bitwy pod Grunwaldem wiemy, że była śpiewana jako hymn przez wieki. Później ksiądz właśnie biskup Jacek Jezierski dzisiaj na kazaniu wspomniał, że na powstaniu, tego nie wiedziałem, w powstaniu styczniowym pieśń Boże coś polskie z tym innym refrenem.
Leż nam wrócić, ojczyznę wolną, leż nam wrócić, Panie. No nieraz jeszcze jest to i dziś śpiewamy.
I dziś też jest, bo ta wolność przecież...
Uczymy się tej
w mediach jest wolność, prawda? Można podjąć znowu, ten temat jest wielokrotnie podejmowany tutaj w Radiu Maria. Media, czy są niezależne?
Prasa.
Oczywiście, telewizja, różne programy. To jest wątpliwe, to jest temat ogromny i przecież te związki jakieś, czy jakieś układy biznesowe, czy jakieś inne polityczne, przecież to, jak tu można mówić o niezależności. Wiemy z kolei, że są te media właśnie takie bardzo patriotyczne, rzetelne, takie jak, zacznę może od innych, Niedziela, czy nasz dziennik oczywiście i Radio Maria, i Telewizja Trwam. I to jest ta prasa, która rzeczywiście rzetelnie dąży do przedstawiania i wartości patriotycznych. Natomiast bardzo wiele mediów jest zależnych po prostu od różnych wpływów. I w ogóle na patriotyzmie nie zależy.
55 234 67 23 55 232 33 43. Prosimy.
Nie być powołany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze może ojcze Marcin dzwoni, ja coś z Chicago.
Pozdrawiam
wspaniałych gości. No właśnie, przedtem właśnie pan, co tam wspomniał o tej bitwie cudem nad Wisłą, to ja chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie bitwy, które były dawno, dawno, to ja myślę, że to dziękujemy za wstanicę Matki Bożej. To nie da się ukryć, to nie ma co polemizować. A bitwa nad Wisłą, co była, to wiem, pewien ksiądz znany w Polsce ma dokumenty, to nie Piłsudski wygrał. To Matka Boża wygrała, bo oni się go przestraszyli, bo same nawet rosyjskie media pisały, a polskie nie pisali. Także może się tu historycy zaksują, pogniewałem się, ale to nie. To Matka Boża wszystkie bitwy wygrywa. Wiadomo, że no, troszkę tam królowie, no żołnierze wiem, ale to dzięki Matki Bożej to wszystkie te bitwy pod Grunwaldem, w tym Częstowie, to jej tylko zawdzięczamy. Także to nie ma co dyskutować. To tak tylko chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie Jacku
za
ten głos. Wcześniej były wspomniane właśnie te pieśni Bogu Rodzica, Boże coś Polska. Dzisiaj Rota. Pięknie wybrzmiała Rota w kościele, aż serce szło do góry. Chór, tutaj ten potężny chór Redemptoris.
Jeszcze może dodam ojcze, że pan Leszek Goski, chyba taki chór został też jakoś wyróżniony przez władze miasta, ale władze miasta. Później pan prezydent Jerzy Wilk wręczył panu Leszkowi
za zasługi.
Takie wyróżnienie honorowe, jedno z największych w naszym mieście, za zasługi dla Elbląga, właśnie na 25-lecie chóru, a więc to też dostrzegamy jakby tą ogromną pracę i piękny śpiew przez tyle lat.
No i pani Cecylia też w tym chórze śpiewa, uczestniczy.
No tak trochę staram się śpiewać. Na ile mi to wychodzi, to nie wiem. No na razie chyba jako tako, skoro pan Leszek nie.
Ale chór to nie tylko, nazwijmy to, religijne pewnie pieśni, ale też i pewnie i patriotyczne, skoro przy sanktuarium, skoro oddziaływanie patriotyczne,
można było usłyszeć
również
przed muszą świętą.
Tak, na 25-lecie mieliśmy taki koncert, 25-lecie istnienia chóru, tak. Ponieważ chór Redemptoris powstał na bazie wcześniejszego jak gdyby chóru, no ale niestety zmarł pan organista Tadeusz Nawrocki, przyszedł do pracy pan Leszek Gosk, no i stworzył nowy chór jak gdyby i część osób jest, która śpiewała jeszcze do wcześniejszym, poprzednim. Także tutaj jakaś ciągłość jest zachowana. Opiekunem zazwyczaj duchowym jest ojciec, któryś z ojców. W tej chwili jest ojciec Wojciech Wilgowicz. Wcześniej był ojciec Przemek Radkowski. No także myślę, że atmosfera w zespole jest bardzo dobra, przyjacielska, koleżeńska. Próby mamy dwa razy w tygodniu i poszczególne głosy i raz wspólnie. Tak, repertuar mamy bardzo szeroki, ponad 300 utworów. Jeśli można, to bym taką z kroniki przytoczyła wpis księdza biskupa doktora Andrzeja Śliwińskiego, pierwszego ordynariusza diecezji elbląskiej, no już świętej pamięci. Każda liturgia, w której uczestniczę z waszym udziałem, jest dla mnie ogromną i niepowtarzalną radością. Cenię bardzo wasz śpiew, wykonywany na wysokim poziomie. Bóg jest nie tylko prawdą i dobrym, ale i pięknym. Śpiewając Bogu na chwałę, pomagacie innym się modlić, ale również głosicie waszymi głosami jego piękno. Niech pan wynagrodzi wasz trud, dyrygentowi wszystkim chórzystom z serca błogosławią. Myślę, że ten wpis księdza biskupa Andrzeja Śliwińskiego jest no jakąś odpowiedzią tutaj na to, dlaczego chcemy śpiewać, bo to ludzie są różnych zawodów, różny wiek, mają różne sytuacje rodzinne, zobowiązania, jednakże znajdują czas, by bez przymusu, bez żadnej zapłaty przychodzić i śpiewać Panu Bogu na chwałę. Oczywiście mamy cały szereg pieśni rozrywkowych, takich powiedzmy patriotycznych, takich, które są miłe do słuchania przy ognisku, ponieważ chór integruje się poprzez wyjazdy, poprzez wspólne jakieś przebywanie ze sobą, to z racji Andrzejek, czy z racji święta patronki chóru. No także myślę, że... Tak, za tydzień. Także myślę, że w jakiś sposób tworzymy wspólnotę, która no służy. Służy w tej parafii, służy w innych parafiach. Nie chcę użyć słowa obstawiamy, ale często śpiewamy na uroczystościach patriotycznych, tak. Nie tylko w Elblągu, ale również w okolicy Elbląga, w Gdańsku. Współpracujemy z Elbląską Orkiestrą Kameralną, z solistami, z Akademii Muzycznej. No i myślę, że to wszystko procentuje właśnie, bo również występowaliśmy w Radiu Maryja i Telewizji Trwam kilka razy już.
I również dzisiaj.
No i również dzisiaj.
55 234 67 23 55 232 33 43 Sanktuarium, miejscem modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego. Bardzo prosimy. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gości. Mówi Wojciech z południowego Mazowsza. No, niezmiernie bogaty temat, który jest nam, słuchaczom Radia Maryja, bardzo bliski. Ja myślę, że do rana byśmy rozmawiali na temat sanktuariów, które bardzo kochamy i odwiedzamy. I piękny, naprawdę piękny temat. Ja tylko chcę wspomnieć o naszym tutaj sanktuarium niedaleko Grójca, Matki Bożej w Lewiczynie, gdzie rzeczywiście to miejsce jest tak patriotycznie, że tak powiem, historycznie usytuowane, gdzie w tym sanktuarium, prawda, król Zygmunt III Waza ofiarowuje monstrancję, Jan III Sobieski daruje materiał z namiotu tureckiego wezyra, którego fragment jest wszyty do jednego z ornatów. W Lewiczynie przebywa Tadeusz Kościuszko, ojciec Papczyński, już nie wspomnę Karola Wojtyłę i księdza kardynała Wyszyńskiego, który w 1975 roku ukoronował obraz Matki Bożej i nadał tytuł Pani Ziemi Grójeckiej. W przyszłym roku będziemy obchodzili 40-lecie koronacji tego cudownego wizerunku, więc możemy powiedzieć, że te sanktuaria, które są rozsiane po całej ziemi polskiej, oddziałują bardzo silnie na inne parafie, bo jest to po prostu no patriotyzm, polskość, prawda? Nie wspomnę również o tym, że są specjalne modlitwy za ojczyznę przed Najświętszym Sakramentem i te sanktuaria no niezwykle nas ubogacają. Rzeczywiście ziemia polska jest tak usłana sanktuariami, że możemy być dumni, że Matka Boża szczególnie właśnie chce mieszkać wśród swoich dzieci, a jednocześnie no ludzie na przestrzeni wieków odwdzięczali się Matce Bożej za wszystkie łaski, których właśnie doświadczali. Więc jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za ten piękny temat. No i myślę, że ja tak kiedyś właśnie myślałem, żeby Radio Maryja przyjechało właśnie tu do naszego sanktuarium. Bardzo pięknego. Kościół jest z 1604 roku. Zabytek zerowej klasy.
Może kiedyś się uda.
Może kiedyś się uda. Ja się z tym proboszczem już rozmawiałem. Właśnie.
No to może to już no, nie wiem, czy to jest informacja na antenę, panie Wojciechu, ale dziękuję za te informacje. Jak się uda, to się uda, to będziemy się bardzo wszyscy na pewno cieszyć z tego. Natomiast bardzo dziękujemy za to co pan powiedział też poprzednio, tą całą refleksję na temat no, tego, że Matka Boża sobie wybrała, widać naszą ojczyznę, że jesteśmy dumni z tego, ale z drugiej strony to nas zobowiązuje pewnie.
Tak jest. I ja chcę jeszcze powiedzieć taki inny aspekt. Samorząd też ma duże znaczenie do kształtowania, wychowania patriotyzmu, do promowania pewnych wartości. I tak chyba po raz pierwszy, może jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w Polsce, wpisaliśmy wraz z prezydentem Jerzym Wilkiem jako pewne priorytety wychowawcze czy w edukacji promowanie wychowania patriotycznego, historii polskiej naszego miasta, bo ta historia była bardzo skomplikowana, mniej więcej prawie 400 lat niemieckiej i drugie tyle prawie polskiej. I autorytetu Jana Pawła II. My to wpisaliśmy po raz pierwszy do dokumentów oficjalnych samorządowych jako priorytety dla młodzieży, do edukacji. Również staramy się zachęcać nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół do promowania tych wartości. Oczywiście to nie jest na zasadzie żadnego zmuszania czy jakiegokolwiek przymusu. Jest to wyłącznie zachęta, promocja. I również podczas uroczystości patriotycznych w mieście, przy tych znakach, o których wspominałem wcześniej, na przykład pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, obchodziliśmy uroczystość w tej 75. rocznicy, tak jak mówiłem wcześniej. Staramy się w naszych przemówieniach, żeby zawierać takie treści właśnie patriotyczne i wychowawcze, żeby młodzież, młodzi ludzie i inni no jakoś zapamiętali te uroczystości, żeby chętniej przychodzili na nie. Jeśli ojciec pozwoli, to ja przeczytam takie jedno krótkie przemówienie, które przygotowałem na Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca. I ono też się wiąże oczywiście z Polskim Państwem Podziemnym.
Bardzo proszę.
Tylu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To słowa Inki, Danusi Siedzikówny, sanitariuszki z oddziału AK majora Łupaszki. Sanitariuszki, która opatrywała rany nie tylko swoim, ale i wrogom. Aresztowana przez komunistów w Gdańsku, nie zdradziła nikogo mimo tortur. Zachowała się jak trzeba. W chwili egzekucji nie miała jeszcze 18 lat. Pamiętamy też Witolda Pileckiego, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, bohaterskiego żołnierza pułku Ułanów w wojnie polsko-bolszewickiej, który z wielką odwagą walczył w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Odznaczony wówczas dwukrotnie Krzyżem Walecznych. W 1939 roku znów staje w obronie ojczyzny jako żołnierz kampanii wrześniowej. W 1940 roku dokonuje czegoś, czego nie zrobił nikt. Dobrowolnie staje się więźniem niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. Organizuje tam ruch oporu, którego celem jest podtrzymanie na duchu więźniów, zdobywanie żywności i utrzymanie kontaktu na zewnątrz. Spisuje raport o Holokauście i w 1943 roku ucieka z obozu. Dalej walczy w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie w 1947 roku aresztowany i torturowany przez UB. Podczas ostatniego spotkania z żoną wyznał, że Oświęcim to była igraszka. Powiedział żonie, żeby koniecznie kupiła książeczkę o naśladowaniu Chrystusa. Ona doda ci sił. 25 maja 1948 roku wykonano wyrok strzałem w tył głowy. A w 2006 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie rotmistrza Pileckiego orderem Orła Białego. O żołnierzach wyklętych pisał Zbigniew Herbert, poeta niezłomny. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy, przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Bądź wierny, idź. O Ince, rotmistrzu Pileckim, generale Nilu i wielu innych żołnierzach niezłomnych należy uczyć w szkole. Warto upamiętnić tych, których skazano na zapomnienie. Warto szukać źródła ich siły, aby nasze dzieci wiedziały, że są sprawy, w których nie może być kompromisu. Abyśmy w chwili próby potrafili zachować się jak trzeba.
Dziękuję, dziękuję. 55-234-67-23, 55-232-33-43. Prosimy, Radio Maryja, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, strasznie się cieszę, ogromnie się cieszę, że
my
jest
również.
Audycja Szczęść o Boże. Sanktuarium z Elbląga. Bo ja jestem elblążanką mieszkającą od 50 lat w Warszawie.
No, cieszymy się, jak ma pani
tak,
na imię?
Tak, moje życie duchowe w ogóle jako chrześcijanina rozpoczęło się w tym kościele. Tam byłam ochrzczona. Tam byłam do pierwszej komunii świętej. Boże, co to była za komunia? Dziewczynki takie biedne, setka dziewczynek w tenisóweczkach białych. Kto tam dzisiaj pomyślał sobie o takiej elegancji zgrzebnej, jaka była po wojnie? Nikt, żadna panienka by się dzisiaj tak nie ubrała do komunii. Takie były czasy. Mam takie piękne zdjęcie. Stoimy tak w setkę do komunii, już po komunii. Dziewczynki w bieli w tych tenisówkach. A na tle za nami z tyłu taka straszna ściana z wypalonymi oknami. No takie były czasy. A potem, proszę ojca, byłam parafianką redemptorystów. To tam gdzieś była ulica, jeśli dobrze pamiętam, Jaśminowa, Gwiezdna.
Robotnicza.
Tak, robotnicza. O tak, robotnicza. I nawet nie wiedziałam, że to późniejsi twórcy Radia Maryja. A w Warszawie, proszę księdza, proszę ojca, byłam studentką SGH-u, SGPiS-u wtedy i mieliśmy duszpasterstwo akademickie też w bardzo pięknym kościele od świętego Andrzeja Boboli, bo to byli jezuici na Rakowieckiej. I tak mi się właśnie życie cały czas wiodło od jednego pięknego kościoła do drugiego. I jeszcze kilka lat mieszkałam na Stegnach i miałam takie też miłe spotkanie z księdzem Mierzwińskim, który w Elblągu budował jeden z kościołów. I potem budował kościół u nas na Stegnach. A teraz jestem parafianką Dominikanów. I przy Dominikanach muszę powiedzieć o Janie III Sobieskim. Mogę jeszcze, proszę księdza? No,
bardzo prosimy, tak. Tak.
No więc kiedyś byłam w Stanisławowie, tak służbowo. I był w środku centrum Stanisławowa stoi przepiękny kościół wybudowany jako wotum za zwycięstwo pod Wiedniem Matce Bożej przez Jana III Sobieskiego. Kościół zaryglowany na głucho i tak dalej. Na szczęście pod kościołem siedział akwarelista, który miał stos akwarel, na których były wszystkie budynki polskie sprzed wojny. Więc on zapewne wiedział, dla jakiej niszy rynkowej on te obrazki robi. Kupiłam tam ze 12 obrazków, no między innymi właśnie ten obrazek przedstawiający to sanktuarium, ten kościół wybudowany przez Jana III Sobieskiego jako podziękowanie za zwycięstwo. I z rodziny Sobieskich właśnie teraz, jak jestem parafianką Dominikanów, to mamy w kaplicy Matki Bożej Różańcowej jedynie dwa obrazy po Sobieskich, jedyne co ocalało. Obraz matki Jana III Sobieskiego i obraz jego brata Marka, który zginął pod Batochem po jakiejś tam bitwie z kozakami Chmielnickiego. Ogromnie się cieszę, że się dodzwoniłam i ogromnie się cieszę, że jest audycja jakby rozpoczęta od spraw Sanktuarium Elblągskiego. I jeszcze powiem tylko jedno dotyczące kościoła świętego Mikołaja. Tam jest obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. I moja mamusia świętej pamięci mówiła, że sobie wiele rzeczy wyprosiła przy tym obrazie.
A jak ma pani na imię?
Anna.
Pani Anno.
To pani Anno serdecznie zapraszamy do nas, do Elbląga, do sanktuarium, aby też tutaj właśnie nie tylko przypomnieć sobie dzieciństwo, ale też i zobaczyć, jak Elbląg wypiękniał.
No wypiękniał. Byłam 3 lata temu na weselu. Wypiękniał. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże dla wszystkich.
Bo już jest i nowy kościół, i nowe kaplice w tym kościele.
I można było dzisiaj zobaczyć podczas transmisji telewizyjnej. Dziękujemy pani Anno. Bardzo proszę, pani Cecylia.
Mówimy o sanktuarium. Nasze sanktuarium jest no, takim jeszcze niemowlakiem, można powiedzieć, rok czasu. Już takim raczkującym, dobrze zaczynającym chodzić. Ale by powstało sanktuarium, to od ponad 50 lat my jako parafianie z większym lub mniejszym stażem no, zanosimy właśnie modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak jak pięknie powiedział prowincjał ojciec Janusz Sok podczas uroczystości ustanowienia sanktuarium, że podłoga w kościele posadzka jest wypolerowana kolanami ludzi, którzy zanosili tu właśnie swoje modlitwy, prosząc o Matkę Bożą, która zawsze spieszyła z pomocą, wysłuchiwała. Wiele wspólnot działa w naszej parafii. Nie tylko Radio Maryja, nie tylko Biuro Radio Maryja, nie tylko chór, o których tutaj mówimy z racji ich no jak gdyby jubileuszy, ale wszystkie wspólnoty, które u nas działają, mają bardzo, bardzo duży wkład i duży wpływ na kształt naszego życia parafialnego, naszego życia duchowego, naszego życia patriotycznego. Ponieważ każda z wspólnot ma pewną specyfikę. Trochę się różnimy, ale generalnie no, mamy ten sam cel i to samo, te same zadania jakby. Wyrastamy z jednych korzeni. I może powiem, iż poza rodziną Radia Maryja, poza chórem parafialnym mamy wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, różaniec rodziców modlących się za swoje dzieci, które to kilka lat temu powstało. W tej chwili, 6 lat temu konkretnie, powstała pierwsza róża. W tej chwili tych róż jest 17. Rodzice omadlają dzieci, które... Tu rodzice, którzy należą do danej róży, omadlają swoje dzieci i dzieci z danej, rodzin z danej róży. O tak to było. Następnie Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstało w 2007 roku i przede wszystkim jest to formacja modlitewna, adoracyjna, dalej duchowa adopcja dziecka poczętego, wspólnota osób samotnych, młodzieżowe zespoły, dziecięca scholka, ruch Światło Życie, Oaza Dzieci Bożych, liturgiczna służba ołtarza, potem parafialny klub sportowy Korona, odnoszący wielkie sukcesy, jak ojciec już wspomniał, wspólnota anonimowych alkoholików, wspólnota krwi Chrystusa, świecki zakon karmelitów bosych, Soda Licja Fatymska, róże żywego różańca, również poradnia rodzinna. No i ta właśnie jeszcze wspólnota, która trwa na adoracji. Ojciec tak może dokładnie nie dopowiedział. Ja jestem też w tej wspólnocie. To jest 1,5 godziny raz w tygodniu. 3 osoby w tym samym czasie. Co 1,5 godziny się zmieniamy. Mamy przygotowane specjalne modlitewniki, pomocnicze takie, bo oczywiście można sobie własne modlitwy przygotować. No i przez cały tydzień. Ale dobrze byłoby, gdyby tą formą modlitwy zainteresowali się jeszcze inni, dlatego że, jak widzimy, ojczyzna jest w bardzo, bardzo wielkiej potrzebie.
Chcę dodać, że też w tej właśnie wspólnocie są osoby z całego Elbląga, z różnych parafii.
Tak jak wielu innych w chórze, w rodzinie Radia Maryja.
W chórze to nawet są spoza Elbląga.
Tak, z Nowego Dworu na przykład.
Którzy przyjeżdżają specjalnie, aby tutaj kształtować się poprzez chór. Natomiast chyba też trzeba powiedzieć o najmłodszym dziecku, jakie wyrosło tutaj przy tym sanktuarium. To jest spotkania dla singli. Więc i tutaj są właśnie, jest to takie miejsce, gdzie się szuka dobrej żony i dobrego męża. Więc też warto tutaj przyjść do Matki Bożej, aby odnaleźć, jeżeli się szuka tej drugiej połówki na całe swoje życie.
55 234 67 23, 55 232 33 43, sanktuarium miejscem modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego. Prosimy, Radio Maria.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Dolnego Śląska, na imię mam Teresa. Przysłuchuję się tej audycji i powiem z całym takim swoim sercem, że no jesteśmy patriotami, ja i mój mąż. I mąż pisze pieśni religijno-świeckie i między innymi napisał taką pieśń o Matce Jasnogórskiej. Ja to może przeczytam, bo chciałabym to przekazać również innym, no żeby po prostu usłyszeli tak samo, jak ja to odczuwam. Jest na świecie matek wiele, lecz my jedną matkę mamy, to Maria Matka Boża, która czuwa nad nami. Jasnogórska tyś królowa, naszej Polski wierna pani i nad Polską od stuleci czuwa nasza matka. Wiele przeszedł naród polski, wiele trudnych chwil za nami, tylko Ty wiesz, Matko nasza, ile jeszcze jest przed nami. Twoje dzieci na tej ziemi pragną tylko Twej opieki. Czuwaj, Matko, wciąż nad nami przez następne wieki. Jasnogórska, Tyś królowa, naszej Polski wierna Pani i nad Polską od stuleci czuwa nasza Matka. No, historia Polski, wiadomo, jest bardzo bujna, a znamy doskonale ją, ale teraz jako patrioci też ludzie są i myślą o niej. To tyle chciałam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy Pani Tereso za te refleksje. Bardzo proszę, Pan Marek Pruszak.
Tutaj z sanktuarium, właściwie z kościołem, tym starym jeszcze redemptorystów, związana była, jest moja ciocia, siostra zakonna w Łodzi, Bernardynka. Pozdrawiam, jeśli słucha, siostra Kinga Pruszak. No, przez wiele, wiele lat była mistrzynią nowicjatu, wychowała wiele sióstr. To jest taki też szczególny zakon. Oni zajmują się, siostry zajmują się i przedszkolem w Łodzi, i opłatkarnią, i są takie niezwykle radosne właśnie. A jej korzenie powołania chyba były właśnie tutaj, w Elblągu, bo tutaj moi rodzice przyjechali wraz z rodziną i właśnie opowiadała, że bardzo tu przychodziła do tego starego kościółka jeszcze. A kiedy przyszła do nowego, kiedyś przyjechała do nas, to mówiła, że właśnie przynajmniej ten układ kaplicy na dole Miłosierdzia Bożego z Najświętszym Sakramentem przypomina jej ten właśnie stary kościółek, który w jakiś sposób, no, może nawiązuje ta kaplica do tego, przynajmniej jakimś położeniem może. Także takie wspomnienie jeszcze z mojej rodziny.
Pani Cecylia?
Ja odniosłabym się jeszcze do spraw pielgrzymowania. Jako, że skąd to się w ogóle bierze u nas i dlaczego mamy takie potrzeby, ale też kto nas do tego jakby zachęca. Myślę właśnie, że Radio Maryja. Ja jest jakimś takim impulsem do pielgrzymowania, do wyruszania, do spotykania się. Mam na myśli tutaj ogólnopolskie pielgrzymki rodziny Radia Maryja, gdzie nas jest tam bardzo, bardzo dużo. A z Elbląga jedzie na 3 autokary, 2 na dzień, 1 ci, nie, co nie mogą w ciągu dnia, to na noc wyjeżdżają. Mam na myśli tu, i tam jest budowanie dopiero i patriotyzmu, i sakrum, i modlitwy, i przyjaźni, i zobaczenia, jak nas jest jednak dużo myślących tymi samymi torami. Takim drugim, no, na pewno odnośnikiem to jest Kalisz. Sanktuarium świętego Józefa, sanktuarium świętej rodziny. Tam również pielgrzymujemy, tam również czerpiemy siłę, tam również ładujemy akumulatory. No i oczywiście Toruń, do którego wybieramy się za kilkanaście dni, czy kilka już dni. I to są też takie bastiony, jak gdyby, które rzutują na jakąś formację rodziny Radia Maryja. Bo nic nie dzieje się przez przypadek. Dlatego, że my, gdy jedziemy na pielgrzymkę, to jest łaska, to jest jakiś dar, że my w danym czasie możemy tak zorganizować nasze życie, mamy siłę, zdrowie i możemy w danej pielgrzymce uczestniczyć. Ja chciałam, nie chcę się chwalić, ale chciałabym powiedzieć, że tylko powiem tak, że w ciągu tych 20 lat mieliśmy ponad 230 wyjazdów pielgrzymkowych. Naprawdę była taka duża potrzeba. Mam na to dokumenty. Były to wyjazdy, na przykład, ja mówię tu jeden wyjazd, ale dwa autokary na przykład do Kieczwałdu, prawda? I tak jak policzyłam...
Gdzie jest też sanktuarium.
Sanktuarium, oczywiście nasze.
Notabene Matka Boża podczas zaborów przemawiała w języku polskim.
Tak, i jedyne, jedyne ustanowione przez...
Tak, jakże już bardzo patriotyczne.
Przez Kościół, no prawda? I tak jak policzyłam, to jest... Około 13 tysięcy z nami osób pielgrzymowało. Także to są takie liczby duże. Poza Częstochową, Gniezdem, no Kaliszem, oczywiście Gieczwałdem, Toruniem. Byliśmy w takich pięknych sanktuariach, na przykład Pasierbiec na południe polskie. Prawda? Albo Jaśliska.
Na pięknym wzniesieniu, prawda? Tak. Jak się wychodzi, widać
przepiękna
górę,
droga krzyżowa tam jest, prawda?
Zabijamy księdza proboszcza.
Tak, Jaśliska, Dukla, Komańcza. No, oczywiście Kodyń, Święta Woda. No, te 230 to gdzieś musieliśmy jeździć, prawda? No, Zakopane. No, właściwie praktycznie no, mamy po kilka razy jak gdyby nawiedzone sanktuaria poza krajowymi. Mamy też takie miejsca, gdzie byliśmy poza krajem. Czyli na przykład Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, czy Chorwacja, czy Ukraina. Czy Litwa, Wilno, Troki, Ponary. Jeśli chodzi o Ukrainę, to na przykład też, przepraszam, Białoruś, Kuropaty, na przykład koło Mińska. Niesamowitym przeżyciem to jest Ziemia Święta i Jordania, ale też Katyń i Smoleńsk, gdzie byliśmy. Ja do dzisiaj pamiętam homilię ojca Stanisława Mikruta. I piękną Eucharystię, którą prowadził właśnie wspólnie z ojcem Witoldem Radowskim w Katyniu. To jest sanktuarium pod gołym niebem. Bardzo mocne przeżycia dla całej grupy. Także naprawdę warto podróżować, warto. To są zmęczenie, to jest jakieś niewygody, ale to jest wszystko. Wszystko mija. A pozostają piękne, mocne wrażenia, ale też i wartości, które mam.
Pani Cecylia tutaj powiedziała o tych pielgrzymkach organizowanych szczególnie właśnie przez biuro Radia Maryja.
Zawsze pod kierunkiem ojców.
Ale chcę tutaj dodać, że oprócz tych pielgrzymek to biuro Radia Maryja od tych 20 lat jest zaangażowane coś też bardzo ważnego od strony tej patriotycznej, jak rozprowadzanie prasy katolickiej, książek. To też jest bardzo ważna sprawa. Również jest to bardzo ważne, że są i oczekują na tych, którzy w niedzielę przychodzą na mszę świętą i mogą właśnie otrzymać coś ubogacającego. I myślę, że tutaj też warto dodać na pewno, że to zostało zauważone w diecezji elbląskiej, bo w tym roku, w czasie Dni Papieskich, kiedy jest koncert papieski, Biuro Radia Maryja, rodzina Radia Maryja została nagrodzona TUS-em. Więc to też znak, że jest nie tylko zauważone, ale też w jakiś sposób
nagrodzone. 55 234 67 23 oraz 55 232 33 43. Bardzo prosimy. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna z Lublina. Ja nie słuchałam od początku. Nie wiem, czy Państwo mówili, że w Kodni jest taka Matka Boska Kodeńska, którą w 1631 roku przywiózł książę Sapieha z Rzymu. No może ukradł ją, prawda, papieżowi Urbanowi VIII. Halo?
Tak, słuchamy, słuchamy.
No to tylko tyle miałabym do powiedzenia, że jest
dziękujemy,
taka piękna
Pani Anno.
Matka Boska.
Dziękujemy, Kodeń piękna również
i byliśmy. Wydaje mi się, że również tam też byliśmy, również jak i w Rzymie.
Tak, Matka Boża Kodeńska w parafii też świętego Brunona. W mojej parafii tutaj w Elblągu też jest taki obraz piękny. A jeszcze wspomnę o mojej patronce, Matka Boża Bolesna, takie sanktuarium koło Pasierbca, właśnie większa miejscowość Limanowa, Matka Boża.
Też byliśmy.
Właśnie Bolesna, taka niezwykła figura, która trzyma Pana Jezusa w taka forma piety. Także jest to niezwykłe takie sanktuarium. Akurat urodziłem się 15 września, także to jest moja taka osobista patronka. I jeszcze wspomnę o jednym sanktuarium elbląskim, bo w Stagniewie mieści się sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i świętego Jana Pawła II. Zorganizowane, założone, zbudowane wielkim wysiłkiem przez księdza biskupa Józefa Wysockiego, naszego biskupa tutaj pomocniczego, który utworzył, no na początku to była obórka, pamiętam. Ja tam jeździłem, to po prostu to się działo wszystko w obórce. Stodółka, oburka.
Stodółka.
Tak. I tam, ale z tego właśnie zrodziło się coś pięknego. Tam jest niezwykły obraz Pana Jezusa w ołtarzu. I działa tam taka prężna grupa ewangelizacyjna, taki ośrodek, który skupia rodziny, małżeństwa, rekolekcje organizowane są różnego rodzaju dla młodzieży i dla rodzin. Także to warto wspomnieć o tym sanktuarium, bo to jest jedyne sanktuarium, właśnie takie na południu jest w Zakopanem, tak na północy Polski to jest chyba jedyne z tego, co słyszałem, Matki Bożej Fatimskiej tutaj u nas właśnie w Elblągu, w Stagniewie.
Sanktuarium, miejsce modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego 55 234 67 23 oraz 55 232 33 43. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Brat Józef Świecki ze Ściany Wschodniej. Bardzo
słuchamy.
Dobrze, że jest taka piękna audycja o pielgrzymowaniu i sanktuariach. Jakby wielebni ojcowie zechcieli rozważyć dla uczczenia 23. rocznicy istnienia Radia Maria powiedzieć, że kto może to wędruje do Torunia, a kto nie, świętuje w najbliższych sanktuariach. Szczęść Boże, Ave Maria.
Ave Maria, szczęść Boże. Dziękujemy Panie Józefie za pomysł. Oczywiście każdy świętuje tam, gdzie może. Oczywiście zapraszamy do Torunia i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak właśnie aż tyle ludzi chce przyjechać do Torunia i chce z nami świętować. Ale będziemy również szczęśliwi, że ci, którzy nie mogą, to będą tam, gdzie mogą po prostu świętować.
I w ten sam dzień, na przykład w sobotni, przyjdą do sanktuarium Matki Bożej Niestającej Pomocy na godzinę 11:00, tak, na mszę świętą sanktuaryjną, następnie na modlitwy maryjne.
Lub też w swoich kościołach również, tak, gdzieś tam, czy w innych sanktuariach. Czy niektórzy, wiemy, bardzo dobrze są też schorowani, są cierpiący, na swoich właśnie tych łożach boleści będą pamiętać w tych intencjach cierpienia o Radiu Maryja, o tych wszystkich, którzy tworzą tą jedną wielką rodzinę Radia Maryja. Ale bardzo dziękujemy Panie Józefie za ten pomysł. Mamy kolejny telefon, Radio Maria, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja chciałbym się podzielić takim...
Jak ma pan na imię?
Bernard.
Tak, słuchamy pana, panie Bernardzie. I proszę o wyciszenie radia, bo gdzieś słyszę tam w oddali, a ono może nam troszkę burzyć komunikację. Bardziej panu niż nam może nawet.
No tak.
Chciałbym
się podzielić takim... No... Po prostu miałem też syna kapłana, już nie żyje. On był zakonu orionistów, a ja pochodzę z Włocławka. Mamy też sanktuarium piękne w Włocławku, Matkę Bożą Niezłomnej Nadziei. I apelowałbym do tych ludzi, którzy dzisiaj są zagubieni tymi codziennymi problemami, jakie mamy na co dzień. żeby więcej ufali właśnie w opiekę Matki Bożej. Piękna ta audycja i to na pewno ci, co słuchają, to wyciągają jakieś treści te religijne i umacniają tą wiarę. Mój syn, halo?
Słuchamy, tak, tak, panie Bernardzie.
Mój syn zajmował się takimi dziećmi niepełnosprawnymi, nie? A polskość szerzył, no był tam i u Ojca Świętego Jana Pawła II, później Ojca Świętego Benedykta. No już nie dał rady, nie, żeby tam jechać jeszcze do obecnego Ojca Świętego Franciszka, ale to też te dzieci też jeżdżą do Częstochowy, nie, i tak dalej. Tam tak samo jak w tym sanktuarium, o którym dzisiejsza audycja jest, tak samo, bo to jest ośrodek w Kaliszu, nie? Te dzieci właśnie mają tam taką właśnie opiekę wspaniałą od tych księży rejonistów. Oni tu w Osławku też mają, na Ostrowski. Kościół jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
Dziękuję.
No, życzę sukcesów dalszej, owoców tej dalszej waszej trudnej posłudze i opieki Matki Bożej. To wszystko z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, panie Bernardzie, i cieszymy się również, że pan jest dumny ze swojego syna kapłana, i niech Pan Bóg da mu tam piękne mieszkanie w niebie, za te wszystkie trudy pewnie i zasługi ziemskiego życia. A pan Bernard wspomniał właśnie Jana Pawła II. No przecież to jest niesamowite, chodzące, tak? To było chodzące sanktuarium przecież, można powiedzieć, jakbyśmy tak poetycko to określili, promującego właśnie taki patriotyzm, taki prawdziwy patriotyzm.
Zgadza się. I oprócz Jasnej Góry, gdzie papież przecież bardzo chętnie przyjeżdżał i oddawał się Matce Bożej, no to z naszym świętym papieżem kojarzy się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie. I od razu święta Faustyna i objawienia Jezusa Miłosiernego i ta iskra. Ja myślałem wcześniej, że tą iskrą jest papież, ale on powiedział to właśnie tam w Łagiewnikach, że tą iskrą jest samo Miłosierdzie Boże, które jakby z Polski wychodzi, że które ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Ta iskra z Polski ma wyjść. On to jakby sprostował troszkę moje myślenie. Ale oczywiście to jest człowiek największy patriota, najwybitniejszy Polak w całej historii, w całych dziejach, a być może jeden z najwybitniejszych ludzi na całym świecie. Jego pielgrzymowanie na cały świat, głoszenie Ewangelii, pokój, pojednanie, no to już...
Same te stwierdzenia, no przecież papież, no to czyli głowa całego Kościoła, i ktoś by tutaj powiedział, no to już nie mogę się tylko ograniczać tutaj do Polski, ale on wcale nie miał z tym problemu. On mówił, ja mówię to jako papież, jako syn polskiej ziemi, te sławne słowa, to modlitwę, to proroctwo, które wypowiedział. Pani Cecylia już się tutaj zgłasza i niecierpliwi.
Ale czekam spokojnie. Chciałabym chyba zauważyć, iż Radio Maryja, no nie wiem, czy by przetrwało i czy by istniało w takim kształcie, gdyby nie właśnie osoba Ojca Świętego.
No ojciec dyrektor niejednokrotnie powtarza, że wiele zawdzięczamy jako tak. Radio Maryja Ojcu Świętemu.
Przecież Ojciec Święty powiedział, że codziennie dziękuję Bogu za dar, jakim jest Radio Maryja. I rodzina Radio Maryja, w tym również Elbląska, no niejednokrotnie spotykała się z Ojcem Świętym. Czy to w Rzymie, w Watykanie, czy podczas jego pielgrzymek po naszej ziemi ojczystej. Zawsze podążaliśmy śladem Ojca Świętego i myślę, że dla nas wszystkich, Polaków, no ta postać jest wyjątkowa, piękna, rozmodlona i wiele, wiele możemy zyskać i czerpać z tej wiedzy i z tego przekazu, który nam Ojciec Święty pozostawił.
I w wielu sanktuariach są jego relikwie. I myślę, że to też jest takie wezwanie dla nas, abyśmy zagłębiali się w jego naukę i również nie tylko mówili, ale też starali się żyć miłością do ojczyzny, taką jaką on też żył, chociaż był daleko, bo w Rzymie.
Jeśli można dodać, to właśnie ta jego nauka w obronie godności każdego człowieka, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, w obronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, cywilizacja życia i miłości. To jest jego najpiękniejsza nauka, jego sedno nauki. I taką cywilizację my również w samorządzie realizujemy. Chcę też podać taki jeden ciekawy przykład. To nie jest pomysł elbląski. To nawet zrodził się gdzieś tam w Warszawie. Pani poseł kiedyś to wymyśliła, bodajże Joanna Fabisiak. Konkurs 8 wspaniałych. To jest dla samorządowy konkurs, gdzie promujemy wolontariuszy. Młodych ludzi, którzy poświęcają swoje życie, swój czas dla innych, dla dzieci niepełnosprawnych, dla ludzi starszych, nawet dla umierających w hospicjum. Ja pamiętam taką jedną dziewczynę, i to już w Elblągu kilkanaście lat trwa, nagradzamy tych ludzi, którzy wcale nie dla nagrody to robią. Ale to się właśnie wpisuje w tą cywilizację życia i miłości. I taki jeden ciekawy przykład. Pamiętam taką dziewczynkę, dziewczynę już kilkunastoletnią, która przez kilka miesięcy, może nie lat, chodziła do hospicjum do swojej mamy umierającej. Tam jej mama zmarła. Ona tam została dalej jako wolontariuszka. Pomagała innym chorym, umierającym. I wymyśliła taką rzecz niezwykłą, która mnie zaskoczyła. Powiedziała innym wolontariuszom, zróbmy kawiarenkę dla tych ludzi tam w hospicjum. No, kawiarenkę, no to dziwnie to tak jakoś zabrzmiało. Co to może być za kawiarenka? Na pewno nie internetowa. Po prostu tych, co byli w stanie, znosili czy tam zwozili do jednego miejsca, tych, którzy kontaktowali oczywiście, herbatka, wspólne jakieś rozmowy. Nawet jak oni nie rozmawiali, to była kawiarenka. Kawiarenka w hospicjum. To jest no, niezwykła rzecz. Właśnie to jest, myślę, że cywilizacja życia i miłości właśnie w tym. I ten szacunek do końca i opieka, prawda? Nie to, co na zachodzie. Gdzieś tam w Holandii czy w Belgii słyszymy eutanazja nawet dzieci. No to są inne tematy, wkraczamy już w sferę inną, ale tak mi się to nasuwa. I samorządy, bardzo wiele miast realizują takie konkursy, promują te wartości dobre. I warto to robić w samorządach właśnie, żeby dostrzegać wolontariuszy, wspierać ten system wolontariatu i w szkołach, i w różnych instytucjach, stwarzać takie dobre warunki.
Dobiega końca nasza audycja, chociaż to są rozmowy niedokończone. I mam w świadomości to, że ledwie pewnie uszczypnęliśmy ten temat. Piękny temat. Sanktuarium, miejsce modlitwy za ojczyznę i wychowania patriotycznego, bo wypłynęły tutaj przeróżne sanktuaria i Jasna Góra przecież jako szczególne miejsce w naszej ojczyźnie, ale też i te piękne inne sanktuaria, które były wymienione. Też miejsca, postaci, chociażby król Jan III Sobieski, chociażby wydarzenia takie jak rok 1920, czy powstanie warszawskie, czy później żołnierze wyklęci, czy też i te lata Solidarności, zrywu Solidarności, te piękne lata i teraz te ostatnie piękne lata również, gdzie ludzie się jednoczyli wokół na przykład sprawy protestu przeciw w obronie telewizji Trwam, może tak, w obronie telewizji Trwam, te marsze Obudź się Polsko. A to się działo też przy sanktuariach, przy współpracy z duchownymi, przy współpracy z osobami konsekrowanymi, właśnie przy współpracy, nazwalibyśmy to tak ogólnie mówiąc, kościoła, samorządy, kościół, wierni, wszyscy w jednym celu się jednoczyli i jednoczą cały czas w imię dobra Polski, w imię dobra wspólnego, bo przecież dbamy o, najpierw o te własne ogródki, chcemy, żeby było w nich dobrze, żeby było dobrze, no to musi być pewnie lepiej i też dookoła. No i też musimy mieć to serce uformowane. A gdzie serce formować? No tylko u Pana Boga. Pan Bóg działa szczególnie. Jest obecny, co też wybrzmiało w sanktuariach. Szczególnie Maryja sobie ukochała naszą ziemię. Też to ładnie, pięknie wybrzmiało w naszej audycji. I no niesamowity temat. Pewnie trzeba będzie kiedyś jeszcze go rozszerzyć albo pogłębić jeszcze niektóre aspekty. Dlatego bardzo dziękuję naszym gościom. Może na gospodarza zostawimy na koniec, ale dziękuję pani Cecylii Orych, już niedługo imieniny, to życzę błogosławieństwa Bożego, żeby pani dalej tak ładnie śpiewała w chórze parafialnym, no bo to patronka.
Dziękuję bardzo.
Pani Cecylia, przypomnę, że jest pedagogiem i oczywiście odpowiedzialną, główna odpowiedzialna za biuro Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Czy kogoś pani pozdrawia jeszcze przy okazji?
Tak, chciałabym też podziękować, jeśli ojciec pozwoli króciutko, bo wszystkim tym, których spotkałam na swojej drodze i szczególnie podczas posługi w rodzinie Radia Maryja, oczywiście całej ekipie radiowej i telewizyjnej, ale też chciałabym podziękować Panu Bogu za cud zaistnienia katolickiej rozgłośni, bo nie wyobrażam sobie, gdzie i jak byśmy teraz myśleli, mówili, gdzie by były nasze kroki, jeśli chodzi o ojczyznę, gdyby nie formacja systematyczna, ciągła, właśnie, którą słyszymy, no jak to określamy, z największej akademii, jaką jest właśnie Radio Maryja, poprzez katechezy, nauki formacyjne i tak dalej. Chciałabym podziękować też wszystkim tym osobom, które przez te 20 lat posługiwały w Radiu Maryja. Jest ich sporo, więc nie chciałabym tutaj nikogo pominąć. Już jedna z koleżanek odeszła do lepszego życia. Mamy nadzieję, że tam nam patronuje. Ale chciałabym też pozdrowić ojca Sylwestra, ojca Waldemara, ojca Piotra Andrukiewicza i ojca Jacka Cydzika, którzy byli przez długie lata właśnie w naszej katolickiej rozgłośni. Naszą całą wspólnotę redemptorystowską chciałabym bardzo podziękować wszystkim naszym ojcom i braciom za bezsenne uwagi, zachętę do wytężonej jakiejś tam pracy. Może lepiej lub gorzej nam to wychodzi, ale staramy się. I też chciałabym podziękować jeszcze naszym opiekunom przez te wszystkie lata, czyli ojcu Ignacemu Proszkowi i ojcu Janowi Rzepieli, ojcu Piotrowi za też inspirowanie nas do wszystkich tych, których spotkałam właśnie i spotykamy na naszej drodze życiowej. No i na koniec chciałabym chyba pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja w Polsce poza granicami i moją osobistą kochaną rodzinkę, a szczególnie Alę i Izę z ich rodzicami. Na koniec chciałabym powiedzieć też, może zobaczymy się może jeszcze wkrótce za Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Niech przyjdą zaś. Szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani i za tą wielką pracę, jaką Pani tutaj wykonuje.
Sama nic nie zrobi, od tego współpracujemy, jest cały zespół ludzi i to wszystkim tym ludziom się... poza tymi, którzy bezpośrednio działają w biurze Radia Maryja, mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo osób zaangażowanych, czy to w dekorację kościoła, czy w pomoc w zorganizowanie dzisiejszego dnia. Więc za każdą drobną pomoc dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Był z nami również pan Marek Pruszak, wiceprezydent Elbląga, a także pedagog.
Tak, jeśli mogę pozdrowić, to zacznę od moich najbliższych. Chciałbym pozdrowić moją żonę, Bożenkę. Tutaj akurat w tej parafii mieliśmy takie wydarzenie, kurs Filipa przeżyliśmy. Ojciec Władysław Bodziony też pozdrawiam. I moich bliskich to moją córkę Milenę, syna Wawrzyńca wraz z małżonką Pauliną. To oczekuję, za lada dzień ma się urodzić wnuczka moja, nasza Laura. To jest na dniach, jutro, pojutrze, trudno to określić.
Gratulujemy i życzymy następnych,
tak, Bóg zakład,
Polskę odbudowywać demograficznie też.
A tutaj będąc u ojców redemptorystów jeszcze chciałbym pozdrowić ojca Waldemara Gonczaruka, bo 2 lata temu właśnie zaczęły się msze za ojczyznę i myślę, że te owoce są, bo w Elblągu one są widoczne. Ojciec Piotr kontynuuje to dzieło i spotykamy się co miesiąc w trzeci poniedziałek. Modlimy się za nasze miasto, za naszą ojczyznę. Także Bóg zapłać za to dzieło tutaj redemptorystów, które też na pewno i z Radiem Maryja jest związane właśnie z telewizją Trwam. Pozdrawiam moich rodziców, mamę i tatę, całą moją rodzinę, wszystkich bliskich przyjaciół z Elbląga i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. No i z ojcem Piotrem już za chwilę będziemy się nawet modlić, ale też dziękuję ojcu Piotrowi Wiśniewskiemu, redemptoryście, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski, a także kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy tutaj w Elblągu, a także przełożonym wspólnoty redemptorystów w Elblągu za przygotowanie tego pięknego spotkania dziś, no i za gościnność. Tak.
To ja dziękuję tym wszystkim, którzy właśnie to zorganizowali. Dlatego, że tak jak tutaj przed chwilą pani Cecylia powiedziała, nic by nie było, gdyby nie było w tej wspólnoty zarówno tego domu, klasztoru, domu zakonnego, jak i tej wspólnoty parafialnej. Jest złożonej z tylu wspólnot, ale każda wspólnota ma człowieka i właśnie każdy człowiek tworzy to piękno tej parafii i piękno tego sanktuarium. Również chcę podziękować w tym momencie najpierw mamie za to, że jest i że na pewno słucha, całej też rodzinie tej, w której się wychowywałem i w tej, która ciągle też mnie teraz też wychowuje, czyli tej rodzinie zakonnej, najbliższym tutaj w domu z naszym elbląskim. Dziękując za to właśnie, co dzisiaj też dla dobra tej transmisji uczynili. Dziękuję księżom biskupom, księdzu biskupowi Jaskowi, Józefowi i Janowi. Szczególnie też chcę pozdrowić księdza biskupa Jana, bo przecież to też dzięki niemu to sanktuarium tutaj w Elblągu, sanktuarium Matki Bożej Stającej Pomocy jest. Dziękuję również wszystkim tym, którzy w tym sanktuarium się modlą, którzy przyjeżdżają, przychodzą z parafii, przyjeżdżają z Elbląga, z okolic. Dzisiaj nawet był pan z Gniezna, więc przyjechał specjalnie na to spotkanie rodziny Radia Maryja. Dziękuję również wszystkim wspólnotom, które się modlą za ojczyznę, że ta modlitwa jest właśnie w tym sanktuarium. Na pewno wielu jeszcze trzeba byłoby podziękować. Niech więc Pan Bóg podziękuje. No tak, dziękuję również tym, którzy się modlą za ojczyznę w tych mszach comiesięcznych, a więc Panu Prezydentowi, Jerzemu Wilkowi i całemu tym wszystkim organizacjom samorządowym, osobom i wszystkim po prostu. Nie byłoby dzisiejszej transmisji też tych rozmów, dlatego dziękuję takiej firmie Atmel, która jest dostawcą internetu z Pasłęka, za to, że ta transmisja się odbyła. Bóg zapłać.
Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie, za te dzisiejsze rozmowy tutaj zgromadzonym w studio w Elblągu, ale także tym, którzy telefonowali, którzy słuchali nas. Dziękuję za realizację panu Waldemarowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę na antenę Toruń.